Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, Radio Maryja, rozmowy niedokończone. W naszym studio pan mecenas Janusz Wojciechowski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Szczęść Boże, panie pośle.
Szczęść Boże, kłaniam się serdecznie, witam ponownie słuchaczy.
Tak, bo to nasze drugie spotkanie dzisiejszego wieczoru. Chcemy rozmawiać na tematy związane z rodziną, ale też z przemocą i niekoniecznie w rodzinie, ale przemocy państwa wobec rodziny. Czy taka przemoc ma miejsce i jak ewentualnie przeciwdziałać tego rodzaju przemocy państwa, które jest silne wobec słabych? To jest takie dzisiejsze nasze zadanie. Tak byśmy wspólnie z słuchaczami porozmawiali, bo oczywiście państwa też zapraszamy do współtworzenia. I na to pytanie, czy rzeczywiście mamy do czynienia z przemocą państwa wobec rodziny, odpowiadamy poprzez doświadczenie też osoby, którą zaprosiliśmy do studia, to pan mecenas Janusz Wojciechowski, który rozmawiał z państwem, który sam ma biuro poselskie i też osoby przychodzą, piszą, rozmawiają, pewnie nie wszystkim jest się w stanie pomóc, nawet na nie wszystko odpisać. No ale to jest tak, że jak ktoś próbuje coś robić, to później może się spotykać też z różnego rodzaju reperkusjami. No nie wszystko jest też po myśli tych, którzy przychodzą. To tak troszeczkę jest. No również w naszym przypadku rozmawialiśmy trochę na ten temat. Nieraz państwo napiszą czy listy, czy chcą nawet, żeby dostarczyć komuś jakiś list, to znaczy, żebyśmy byli listonoszami i tak dalej, i tak dalej. No nie da się wszystkich oczekiwań na pewno spełnić, ale te, które jest możliwe, to zwłaszcza osoby piastujące publiczne funkcje, oby chciały spełniać, bo jest to służba publiczna. Panie mecenasie, dlatego pytanie, czy mamy do czynienia z przemocą państwa wobec rodziny, w jakich to jest obszarach? Podsumujmy te nasze rozmowy. No i jakie pan widzi możliwe rozwiązania? Jako obywatel, jako prawnik, jako sędzia w stanie spoczynku, jako poseł do Parlamentu Europejskiego?
No cóż, proszę ojca, no niewątpliwie mamy do czynienia z takim zjawiskiem, które ja określam mianem przemocy państwa wobec rodzin. Mam na myśli przede wszystkim zjawisko pochopnego, nieuzasadnionego, nieusprawiedliwionego odbierania dzieci z niektórych rodzin, czy z wielu rodzin nawet. Sięga się po ten środek w sytuacjach, które absolutnie tego nie usprawiedliwiają. W ramach takiej modnej ostatnio chyba w całej Europie walki z przemocą w rodzinie, no mamy konwencję przecież o zwalczaniu przemocy domowej, mamy w Polsce już od bodaj 10 lat ustawę o zwalczaniu przemocy właśnie w rodzinie. Tworzy się taką zbitkę pojęciową, przemoc w rodzinie albo też rodzina patologiczna. I w tym jest od razu takie przedstawienie rodziny jako instytucji, jako tej komórki podstawowej, tej wartości wielkiej w życiu ludzi, jako coś złego, jako coś z gruntu podejrzanego, co trzeba kontrolować, w co trzeba ingerować, żeby i wchodzić z taką władczą mocą państwa. I to prowadzi do prawdziwych dramatów, no przede wszystkim do odbierania dzieci. Ja myślę, że odebranie dziecka rodzicom, którzy to dziecko kochają, bo no, zdarzają się rodzice, którzy krzywdzą swoje dzieci, zdarzają się rodzice, którzy dopuszczają się przestępstw wobec własnych dzieci, czy takich rażących zaniedbań, że dzieci nie mogą z nimi pozostać dla ich bezpieczeństwa, dla ich oczywistego dobra. Ale to są rzadkie przypadki, marginalne. Natomiast problemem jest to, że władza państwowa, władza sądowa w gruncie rzeczy, no bo to ona ma tę moc decyzyjną w tych sprawach, zabiera dzieci w sytuacji, które no są, może jakieś problemy w rodzinie występują, w każdej praktycznie rodzinie jakieś problemy na styku rodzice-dzieci zazwyczaj się pojawiają, ale wejście z taką władzą, jaką jest odebranie dziecka, skierowanie go do domu dziecka czy do rodziny zastępczej, odebranie rodzicom kochającym swoje dziecko, to jest straszna kara. To jest, ja myślę, że ludzie są gotowi, myślę, no wiemy to przecież z życiowego doświadczenia, z obserwacji życia, że kochający rodzice gotowi są oddać życie za swoje dziecko. Nie zastanowi się sekundy kochająca matka, gdyby miała swoje życie oddać za ratowanie życia swojego dziecka, to ona to zrobi. Mieliśmy zresztą przykłady, matka ratowała dzieci z pożaru i sama zginęła po to, żeby ratować swoje dzieci. Więc zabranie matce, która kocha swoje dzieci, dziecka bez jakichkolwiek ku temu powodów, to jest akt niezwykłego okrucieństwa. I mamy do czynienia z takimi przypadkami niestety dosyć często. W ostatnim okresie może tych przypadków takich, niektóre z nich zostały nagłośnione medialnie i zaczęła się taka społeczna debata nad tym, bo do tej pory to się, te dramaty się gdzieś tam w ciszy rozgrywały. Nie było jakiegoś szczególnego rozgłosu wokół tych spraw. W tej chwili niektóre z tych spraw ujrzały światło dzienne, między innymi taka sprawa państwa Bałutów z Niska na Podkarpaciu. To dzięki naszemu dziennikowi, który pierwszy dotarł do tej sprawy i w kilka miesięcy już po zabraniu trojga dzieci rodzicom sprawa ujrzała światło dzienne, następnie zainteresowały się nią inne media i dzisiaj jest to praktycznie sprawa znana w całej Polsce. A tam tylko krótko przypomnę, chodzi o zabranie rodzicom trojga dzieci. Dwie starsze dziewczynki, jedna 11 lat, druga 6, zostały zabrane do domu dziecka, a trzecia, która miała pół roku w chwili zabrania, została oddana do rodziny zastępczej. Stało się to mimo oczywistej wiedzy, że rodzice, a zwłaszcza matka, jest osobą kochającą swoje dzieci. Nikt nie wyrządziła swoim dzieciom żadnej krzywdy, nie dopuściła się żadnej przemocy wobec swoich dzieci. Nie ma w rodzinie żadnej patologii takiej na przykład jak alkoholizm, czy narkomania, czy jakaś demoralizacja dzieci. Sąd zabierając dzieci podał tak błahe okoliczności, że trudno nawet z nimi polemizować. To chodziło o bałagan w mieszkaniu, chodziło o obecność psa i królika, którego sąd nakazał usunąć z tego mieszkania. Chodziło o to, że rodzice nie zapłacili 10 zł składki klasowej, że są zadłużeni, albo na przykład, nie wiedzieć czemu to się sądowi nie podobało, że starsza córka 11-letnia odbiera młodszą 6-letnią ze szkoły, jakby to była jakaś wina ze strony rodziców czy zaniedbanie. Albo to, że jedna z córek jest w szkole źle traktowana przez rówieśników, czy prześladowana nawet. To też jest wina nie szkoły, że do tego dopuszcza, tylko rodziców, że taka sytuacja jest. No i suma tych różnych zarzutów absurdalnych, plus jeszcze coś, czego sąd nigdy nie powinien zrobić, to znaczy oparcie się na jakichś anonimowych, niesprawdzonych zupełnie zarzutach o rzekomo złej opinii o rodzinie wśród nie bardzo wiadomo czyjej opinii, bo nie wiadomo czyje to są opinie, które, na które sąd się powołał, nie wskazując żadnych takich osób, które takie opinie by formułowały. No krótko mówiąc, w drastycznych okolicznościach odebrano dzieci, to tuż przed świętami Bożego Narodzenia, jedno dziecko ze szkoły, dwoje z domu, przy rozpaczy rodziców, traumatyczne przeżycia dla wszystkich, których to dotknęło, zwłaszcza dla dzieci, tragiczne skutki psychiczne, rozdzielenie rodziny, rozbicie, dwoje dzieci w domu dziecka, trzecia najmniejsze dziecko w rodzinie zastępczej, dziecko miało pół roku, jak go oderwano od piersi matki, dzisiaj ma rok i dwa miesiące, więzi, jak trudno, nawet jak kiedy to dziecko wróci, bo wierzę głęboko, że jednak w końcu tak się stanie, że ta sprawiedliwość zwycięży, to jak trudno będzie odbudować te więzi, tą bliskość dziecka z matką, to są niepowetowane szkody i nie znajduję jakiegokolwiek usprawiedliwienia dla dla takiego postępowania wobec dzieci, wobec rodzin, tym bardziej, że no, takich sytuacji jest niestety wiele. Ja się w ramach choćby tego ostatniego działania Duda Pomoc spotkałem z, no, z licznymi przypadkami decyzji sądowych, które budzą no, najwyższe zdumienie, najwyższe wątpliwości. Dziecko jest traktowane bardzo często przedmiotowo, tak jakby to była rzecz, którą można przekładać z miejsca na miejsce, z półki na półkę, przenosić z jednego miejsca w drugie, zapominając, że jest to żywy człowiek z jego uczuciami, z jego przywiązaniem, z jego no, miłością do rodziców. To się zupełnie traktuje jako rzecz bez znaczenia. Ja zauważyłem na przykład, proszę ojca, że i proszę słuchaczy, że coś jest takiego, że prawnicy bardzo nie lubią słowa miłość. Ale nawet i ci, którzy wydają opinie o dzieciach, psycholodzy, jakoś tak chętnie piszą o związkach emocjonalnych, o relacjach, o więziach, a nie napiszą po prostu, no, niektórzy napiszą, ale to raczej wyjątek niż zasada, że między rodzicami a dziećmi jest miłość, że się kochają, że to jest wielka wartość, którą należy chronić. Przechodzi się nad tym do porządku. Wydaje się, że dobro dziecka to polega na tym, żeby ono, nie wiem, dostało jeść i było ogrzane i nie wiem, ubrane, że na tym polega dobro dziecka. Nie mówi się o tej sferze właśnie no, uczuć miłości, która jest między rodzicami a dziećmi, która jest fundamentem właściwego rozwoju człowieka. Macierzyństwo. No to co, jeżeli się zabiera 6-miesięczne dziecko od piersi matki, to muszą być, proszę ojca, do tego naprawdę niesłychanie ważne powody. To ta matka musi zrobić coś bardzo, bardzo złego, żeby znaleźć usprawiedliwienie do takiego zabrania. Bo przecież są specjalne więzienia dla kobiet, które dopuściły się nawet zbrodni jakiejś, nawet zabójstwa. Jeśli one mają dzieci, to mają prawo być z tymi dziećmi nawet w więzieniach. Tu ten przykład, który nasz dziennik odkrył i który ten właśnie z Niska, który tyle wzbudza zainteresowania i takiego no, reakcji opinii publicznej w Polsce, tam ta matka nie zrobiła nic złego ani wobec swego dziecka, ani wobec kogokolwiek innego. Nie dopuściła się żadnego przestępstwa, nie wyrządziła swojemu dziecku żadnej krzywdy. A zabrano jej to dziecko i dzisiaj jest naprawdę już wielki problem, jak kiedyś ta matka z dzieckiem się odnajdą. Każdy dzień czyni spustoszenie psychiczne dla tych ludzi, dla uczuć, które dla więzów tych macierzyńskich. Ojciec Święty Jan Paweł II pięknie powiedział w jednej ze swoich pierwszych homilii w Polsce w czasie pierwszej pielgrzymki, że właśnie macierzyństwo za to cześć powinna być oddawana macierzyństwu, bo od tej czci zależy zdrowie moralne całego społeczeństwa. A tu się traktuje matkę jak wroga dziecka, mimo że niczego złego ta matka nie zrobiła. Ja mam nadzieję, nie ustaję w nadziei, że ta sprawa, która tak poruszyła słuchaczy, czytelników, że znajdzie swój dobry finał, ja nie powiem szczęśliwy, bo tu przywrócić szczęście dla tych ludzi będzie bardzo trudno, natomiast że jednak sąd, który popełnił błąd w tej sprawie, nie chcę już dalej idących zarzutów czynić, ale popełnił ewidentny błąd, z tego nie będzie w tym błędzie trwał, że się wycofa z tego, albo przynajmniej wyłączy się od rozpatrywania tej sprawy, bo nie jest już w tej sprawie obiektywny w sytuacji tego także pewnych wypowiedzi, które ze strony sędziego miały miejsce bo dla opinii publicznej, że jednak ta sprawa właściwie się zakończy. Ale to jest problem dzisiaj odpowiedzialności władzy sądowniczej, władzy, która jest bardzo wielka. Proszę ojca, władza sądowa nie zauważa się tego bardzo często, że to jest władza nad losami ludzi. Sędzia to jest jedyny urzędnik państwowy, który może zabrać człowiekowi jego majątek, orzec, że człowiek straci majątek w jakimś wyroku, może zabrać wolność, no wiadomo, może też nawet na całe życie wolność, dożywotnie więzienie i może zabrać, zniszczyć rodzinę i zabrać człowiekowi dzieci. To jest niesłychanie wielka władza. I ta władza, dzisiaj wielu ludzi to mówi, no nie jest pod właściwą kontrolą społeczną. Jest to władza, która sama się wybiera, sama się kontroluje i no wręcz sobie czasami imputuje prawo do tego, że nie wolno nawet jej krytykować. Ta sprawa z Niska ma ten aspekt, że tu są wystąpienia stowarzyszeń sędziowskich czy organów sądowniczych, które współczują krytykowanej sędzi, natomiast nie widzą krzywdy ludzi sądzonych przez tego sędziego, nie widzą dramatu rodziny, nie tylko tej jednej, bo tam jest kilka co najmniej innych rodzin, których sytuacje z nami i których losy też budzą najwyższe zatroskanie, zaniepokojenie. No to jest sytuacja, która musi się w Polsce zmienić. Musi się zmienić poprzez zmiany w prawie, poprzez ograniczenie możliwości zabierania dzieci z przyczyn innych niż przemoc, czy wręcz wykluczenia zabierania dzieci, na przykład z powodu tego, że jest bieda, czy jakiś, nie wiem, chwilowy bałagan w mieszkaniu. To nie może być, czy niepoważne okoliczności nie mogą być podstawą do zadawania rodzinie takich ciosów. To musi być prawnie zdefiniowane i musi się również zwiększyć władza, odpowiedzialność władzy sądowniczej za decyzje, fundamentalne decyzje o losach ludzi. I władza sądownicza nie może czuć się zwolniona z wszelkiej krytyki. My dzisiaj w Polsce słyszymy bardzo często, że no sąd, z sądami się nie dyskutuje, sąd wydał wyrok, koniec, nie ma na ten temat żadnej dyskusji. Otóż nie, jest, może być dyskusja. Każda władza publiczna, sprawowana w interesie czy w imieniu społeczeństwa, ma obowiązek przed społeczeństwem się rozliczać z tego, co robi. Także władza sądownicza. Władza polityczna jest rozliczana w wyborach i w różny sposób. Władza polityczna nie jest władzą nad losami poszczególnych ludzi, a władza sądownicza jest władzą nad człowiekiem. To jest naprawdę wielka władza i ona musi być odpowiedzialnie sprawowana. Także reasumując ten krótki wstęp, proszę ojca, no mamy do czynienia z taką no patologią państwa, tak to jednak nazwę, że pod przykrywką walki z przemocą w rodzinie nastąpiła przemoc państwa wobec rodzin. Dzisiaj takim na przykład jakby śladem tej przemocy, czy konsekwencją tej przemocy jest na przykład to, że wiele naprawdę biednych rodzin, czy biednych matek samotnie wychowujących swoje dzieci, boi się iść po pomoc społeczną, bo obawiają się, że uruchomią lawinę, która na nich spadnie, że to się skończy odebraniem dzieci. I jeszcze jedna taka obserwacja z tych spraw, które znam, z którymi się zetknąłem w ostatnich miesiącach, ale także i na przestrzeni lat, że jakoś tak dziwnie to się składa, że łatwo się zabiera dzieci z rodzin kochających właśnie, biednych, takich trochę słabych, bezradnych ludzi, którzy no nie są, nie mają jakichś wpływów, nie mają siły, żeby się bronić przed tą przemocą. Takim rodzinom chętniej się zabiera dzieci, natomiast nie spotkałem przypadku, żeby na przykład prawdziwym przestępcom, takim groźnym gangsterom, mafiozom, żeby kiedykolwiek ktoś podniósł rękę na ich dzieci, żeby jakiś kurator poszedł, napisał opinię, że to jest rodzina, gdzie jest ojciec jest przestępcą, daje zły przykład swoim dzieciom, deprawuje je i trzeba w związku z tym te dzieci zabrać. Nigdy coś takiego się nie zdarzyło. No, przynajmniej ja z czymś takim się nie zetknąłem. Odwołam się jeszcze, proszę ojca, do raportu Najwyższej Izby Kontroli sprzed kilku miesięcy, który mówi o losach dzieci wychowywanych poza rodzinami biologicznymi, zabranych rodzicom w różny sposób, czy do placówek opiekuńczych, czy do rodzin zastępczych, i nie jest to pocieszająca lektura. Okazuje się, że trudne są losy tych wychowanków, tych osób, które przeszły przez taki właśnie, przez taką sytuację życiową. Trudniej jest im się odnaleźć w życiu. Częściej są właśnie bezrobotni, bezdomni, częściej mają różne problemy, więc myślę, że to jest problem wymagający głębokiej refleksji i zmiany.
Bardzo dziękuję. Wspomniał pan między innymi o tym, że wyroki sądowe to nie są wyroki, nad którymi nie można dyskutować, których nie można krytykować. Taki trend jest w Polsce od jakiegoś czasu, żeby on chyba wynika między innymi z rozdzielenia funkcji prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości, mam takie wrażenie, bo rządzący generalnie chcą umywać ręce w ogóle w wymiarze sprawiedliwości, jakoby od rządzących tutaj nic nie zależało. No ale z drugiej strony ta krytyka wyroku sądowego jest gdzieś niechętnie widziana. I tutaj pan upatruje, jak dobrze zrozumiałem, że to wcale nie jest tak, że wyroku sądowego nie można krytykować, że jeżeli jest za co, to nawet należy to robić, należy debatować nad słusznością wyroku, bo niezawisłość nie ma nic wspólnego z nieomylnością. To jest jedno z rozwiązań w państwie, które można by zastosować. Czy są jeszcze jakieś, panie mecenasie, łącznie z tymi zmianami ustrojowymi, ustawowymi?
Ojciec wspomniał o jednym ważnym instrumencie, który został lekkomyślnie wytrącony tak naprawdę społeczeństwu z ręki, całemu państwu, społeczeństwu, instrumentu pewnej kontroli nad sądami, to znaczy prokuratura generalna właśnie, która, bo mamy dzisiaj niezawisłe sądy, tego nikt nie kwestionuje, bo jestem też ostatnim człowiekiem, który powiedział, że nie wiem, sądy mają wydawać wyroki na rozkaz czy na czyjąś dyspozycję. Sędzia oczywiście ponosi tę pełną moralną i prawną odpowiedzialność, z tą prawną to jest dzisiaj różnie to wygląda. Trochę się to zrobiła władza bez odpowiedzialności, ale na pewno niezawisłość sędziowska musi być utrzymana, natomiast mamy do tego teraz niezależną prokuraturę. Społeczeństwo nie ma wpływu na to, ani na to, jak pracują sędziowie, ani na to, jak orzekają sędziowie, ani na to, jak pracują prokuratorzy. W sytuacji, kiedy prokuratorem generalnym był minister sprawiedliwości, członek rządu odpowiedzialnego politycznie przed społeczeństwem, społeczeństwo mogło formułować wobec niego pewne postulaty, tak jak wobec wszystkich polityków. Domagać się pewnych reakcji na krzywdę na przykład. Prokurator jest tym urzędnikiem, który oskarża, który składa apelacje od wyroków. Od niego zależy bardzo wiele, choć nie wydaje sam wyroków, to ma wielki wpływ na to, jakimi sprawami się sądy zajmują, jakie stanowisko w tych sprawach jest prezentowane. I to musi być instytucja, która znajdzie się z powrotem pod kontrolą społeczną. Nie polityczną, nie partyjną, bo to nie o to chodzi, ale żeby społeczeństwo nie było całkowicie pozbawione wpływu na to, jak funkcjonuje szeroko pojęty wymiar sprawiedliwości. Tak nie może być. To jest bardzo ważny instrument. O czym ojciec powiedział. Musi się poszerzyć też katalog możliwości naprawiania krzywd tam, gdzie one są takie oczywiste. Krzywda nigdy nie może być prawomocna. Dzisiaj w polskim prawie jest możliwości na przykład wzruszenia prawomocnego wyroku, nawet jak krzywda ludzka tam aż krzyczy, aż wyje wręcz. to no, praktycznie nie ma możliwości, sprawa prawomocnie zakończona, nikt do tego nic nie ma, wszyscy otrzepują ręce, minister sprawiedliwości nic nie może, rzecznik praw obywatelskich też nie tknie się, bo sąd prawomocnie orzekł, prokurator generalny jest poza zasięgiem, no i wszyscy patrzą często na tę krzywdę taką oczywistą i nikt nie może nic zrobić. Otóż tak na to nie ma zgody. Muszą być instrumenty prawne, na przykład apelacja nadzwyczajna, która rozważnie używana, ale powinna, minister sprawiedliwości powinien dysponować takim instrumentem prawnym i mieć możliwość zaskarżania do Sądu Najwyższego takich spraw, gdzie ewidentnie dzieje się ludziom krzywda, i to zarówno spraw karnych, jak i takich rodzinnych czy cywilnych, musi być tutaj to poszukiwanie sprawiedliwości i droga do poszukiwania sprawiedliwości szerzej otwarta.
Tak, proszę bardzo.
Nie, bo jeszcze taką chciałem, to jest taka refleksja z tej kilkumiesięcznej pracy w tym programie Duda Pomoc pana prezydenta Andrzeja Dudy, gdzie ponad 4 tysiące ludzi przewinęło się w ciągu 3 miesięcy przez to takie spontanicznie zorganizowane biuro, jeszcze to w czasie kampanii wyborczej zorganizowane i działające cały czas, że no czasami mieliśmy wrażenie, że jesteśmy w jakimś hospicjum, gdzie już właściwie no nie ma nadziei, bo już wszystkie terminy wygasły, wszystkie środki prawne zostały wyczerpane, człowiek skrzywdzony i nie można mu pomóc. To taka trochę sytuacja lekarza, który już wobec tragicznej diagnozy nie jest w stanie więcej, tylko może łagodzić ból, ale nie jest w stanie więcej pomóc. A czasami to nawet wręcz można było powiedzieć, że to już prawie prosektorium sprawiedliwości było, bo już tylko można było dociekać, dlaczego człowiek został skrzywdzony i co zrobić, żeby tych krzywd na przyszłość nie było. No więc ta bezradność wobec ludzkich krzywd nie może mieć miejsca. Nie ma na to zgody. Państwo musi być odpowiedzialne za to, żeby nie dopuszczać do ludzkich krzywd. Także w krzywd, a może przede wszystkim nawet w wymiarze sprawiedliwości. A więc te drogi do przywrócenia sprawiedliwości muszą być szerzej otwarte i to jest jeden z postulatów, głównych postulatów programowych Prawa i Sprawiedliwości. Na pewno będziemy je otwierać, mając większość parlamentarną, i chcę jeszcze raz wyraźnie podkreślić, nie naruszając istoty niezawisłości sędziowskiej.
To proponuję, byśmy odbierali telefony od naszych słuchaczy. Pan mecenas Janusz Wojciechowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, jest naszym gościem. Temat, jak walczyć z przemocą państwa wobec rodziny. Być może w tych telefonach będą też i różnego rodzaju państwa sytuacje, może niejednokrotnie jakieś dramaty przeżywane osobiście bądź w rodzinie. Może nie jest to też miejsce na to, żeby te wszystkie sytuacje tutaj antenowo uzdrowić, ale być może warto o nich też powiedzieć.
Ja jeszcze dodam, proszę ojca, taki przykład, jakby nie mówiliśmy o tym w pierwszej części, ale zetknęliśmy się z takimi kilkoma sprawami, które dotyczą, no właśnie, walka z przemocą. Z jednej strony mówi się, pięknie się walczy z przemocą w rodzinie. I znam takie sprawy kobiet, które uciekły przed przemocą w jednym przypadku męża, w drugim partnera, ojca, dziecka. W jednym przypadku chodziło o Danię, w drugim o Hiszpanię. Matki zabrały dzieci, ewidentnie ofiary przemocy, uciekły do Polski i teraz ojcowie dzieci ścigają te matki, domagają się zwrotu dzieci. Tam w przypadku na przykład tej pani, która z Danii uciekła, to dziecko miało 2 lata, teraz ma 5. I duński sąd odmówił wydania dziecka, a polski sąd kazał odebrać matce dziecko i oddać do Danii. zresztą no, ojcu, który kiedyś tam nawet był za gwałt karany w przeszłości, wyszło na jaw w jakimś tam późniejszym czasie. No więc nie rozumiem takiego postępowania. Nie, to są też przypadki właśnie, bo teraz jak można to dziecko tej matce zabrać? No tylko przemocą. Trzeba zamiast walki z przemocą, zamiast pomagania kobiecie, która ucieka przed przemocą, zamiast wsparcia dla niej, stosuje się wobec niej przemoc. Ona się musi ukrywać dzisiaj ze swoim dzieckiem, nie wiadomo jak długo, bo się boi państwa polskiego, że państwo polskie rękami jego urzędników wydrze jej dziecko, zapakuje gdzieś w samolot, czy nie wiem w co, jak to będzie wykonane, i wywiezie jej dziecko za granicę, nie znające języka, nie znające ludzi, związane w pełni z matką, mające poczucie, czy z matką, która daje mu poczucie bezpieczeństwa i miłość przede wszystkim. Nieludzkie jakieś to są postępowania. Jeszcze raz mówię, to jest takie przedmiotowe traktowanie dziecka. A są w prawie instrumenty, które pozwoliły uniknąć takiej decyzji. Bo to jest w trybie tak zwanej konwencji haskiej. Ona nakazuje zwrot dziecka tam, gdzie do miejsca, z którego zostało jakby no bez podstaw prawnych zabrane. Ale można też zawsze takiej decyzji uniknąć, kierując się dobrem dziecka, nie narażaniem go na przykład na jakieś traumatyczne przeżycia. Są takie możliwości i tylko dobra albo zła wola decyduje o tym, czy się z tych możliwości korzysta, czy nie. Także to ma wieloraki wymiar. Ta przemoc państwa wobec rodzin, wobec matek i wobec dzieci samych. Tu jeszcze jedna taka dygresja, że no, mimo że prawo mówi, konstytucja wyraźnie, że dziecko powinno być jednak zapytane o to, jak, czego chce, jeśli się decyduje o jego losie, jakie są jego życzenia. I te rozsądne życzenia powinny być wzięte pod uwagę. Konstytucja o tym mówi. A w zasadzie dzieci się przed podjęciem decyzji rzadko wysłuchuje. Na przykład w tej sprawie państwa Bałutów, o której mówiłem, 11-letniej dziewczynki zabieranej rodzicom, nikt nie zapytał wcześniej, czy ona tego chce, czy ona się z tym zgadza, jakie jest jej życzenie w tej sprawie. Tak jak nie zapytano jej, tak jakby była przedmiotem, a nie żywym człowiekiem.
Bardzo dziękuję. 655 23 55 numer dla słuchaczy z Polski Północnej, 655 23 56 południa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200 i zagranica 655 23 33 oraz 655 23 66. Są 3 minuty po 22.
Gdy widzisz ptaka w locie, jak wolny jest, jak płynie sobie, aż po nieba kres, wiedz, niebo bywa pełne wichrów i burz, a z lotu ptaka już nie widać, rusz. Powolność to nie cel, lecz szansa, by spełnić najpiękniejsze sny, marzenia. Wolność to ta najjaśniejsza z gwiazd, promyk słońca w gęsty las, nadzieja. Wolność to skrzypce, z których dźwięków cud potrafi wyczarować mistrza trud. Lecz kiedy zagra na nich słaby gracz, to słychać będzie tylko pisk, skrzyp, płacz. Bo wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobroć w oczach ich i szczęście. Wolność to wśród życia gór, i chmur, poprzez każdy bór i mur, znać przejście, wolność lśni wśród gałęzi wielkich drzew, które pną się w słońce każda swoją stronę. Wolność brzmi jak radosny ludzi śpiew, którzy wolność swą zdobyli na obronę. Zwycięstwa mądrości, prawdy i miłości, spokoju, szczęścia, zdrowia i godności. Wolność to diament do poszlifowania, a zabłyśnia blaskiem nie do opisania. Wolność to także i odporność serc, by na złą drogę nie próbować zejść. Bo są i tacy, którzy wolności cud potrafią wmieszać w swoich sprawek brud. A wolność to królestwo dobrych słów, mądrych myśli, pięknych snów, to wiara w ludzi. Wolność ją wymyślił dla nas Bóg, aby człowiek wreszcie mógł w niebie się zbudzić.
Radio Maryja, proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Trochę głośniej proszę, bo jest bardzo słabe połączenie.
Dobrze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Prosimy, kto mówi skąd?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Ja dzwonię z północy, chciałem zwrócić uwagę...
A pana że... imię?
Mówi Andrzej. Chciałem zwrócić uwagę na to, że żyjemy w określonym świecie. Ten świat nam rysuje taka ideologia liberalna, gdzie wszystko jest towarem, wszystko można sprzedać, zarodki, ciała ludzkie i po śmierci i za życia po prostu najlepiej zaatakować taką dobrą rodzinę, bo jak są dzieci w złej rodzinie wychowywane, tam gdzie jest alkoholizm i przemoc, to takie dzieci się trudno później hoduje w tych ośrodkach zastępczych. Także najlepiej zaatakować grzeczne dzieci, rodzinę kochającą, która dobrze wychowała dzieci i wtedy z takimi dziećmi, tam gdzie się prowadzi interesy na zniszczonych rodzinach, jest bardzo łatwo taki interes prowadzić. I tu trzeba by było się zastanowić, co zrobić, żeby ten świat wyglądał troszeczkę inaczej. Nie był liberalny, tylko żeby był solidarny, tak żeby wszyscy ludzie, całe społeczeństwo wiedziało, że razem wspólnie pracujemy jeden obok drugiego i żebyśmy razem wspólnie stworzyli świat, który nie jest oparty na egoizmie i na tym, że lepsze, silniejsze, zdrowsze jednostki budują cywilizację, która niszczy innych ludzi, tak jak to było w faszystowskich Niemczech, tylko po prostu zbudować cywilizację opartą na współpracy i solidarności. I tu jest właśnie potrzebna myśl o tym, jak to zrobić, żeby rodziny spokojnie mogły żyć, funkcjonować, wychowywać swoje dzieci, że praca powinna być dla każdej rodziny, na każdą głowę i wtedy dopiero społeczeństwo, które będzie widziało obok innych ludzi, nie tylko zdrowych i silnych, będzie mogło razem wspólnie budować inny, lepszy świat. A tak to każdy szuka w swoim miejscu pracy, biznesu, interesu, na czym się da. No i jak urzędnik się nudzi, to wtedy wymyśla taki interes dla ciotki, dla jakiejś tam znajomej, żeby miała zajęcie, bo w szkołach już nie ma dzieci, to trzeba wtedy wymyślać inne sposoby na dorabianie do emerytury. No to tyle, szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże.
No ze smutkiem muszę zgodzić się z tą pierwszą częścią diagnozy, kiedy pan Andrzej powiedział o tym, że no jakoś tak się dziwnie składa, że te najłatwiej zabiera się dzieci właśnie tam, gdzie jest miłość, gdzie są cisi, skromni ludzie i dobrzy ludzie. Tam się najłatwiej wyszukuje błędy. To się dzieje bardzo często tak, znajduje się jakiś pretekst, żeby rodzinę objąć kontrolą, a następnie każe się rodzina, że tej kontroli się nie poddaje albo wobec tej kontroli protestuje. Zwłaszcza matek to dotyczy, które no, często czują się zagrożone, jak się pojawiają kuratorzy, domagają się jakichś sprawozdań, relacji, kontrolują, zaglądają tu, tam. To powoduje pewien odruch sprzeciwu, protestu. No to natychmiast pojawia się pretekst, że nie współpracuje z kuratorem, nie współpracuje z asystentem rodziny, nie podejmuje się terapii, wymyśla się różnego rodzaju terapie, uczenia matki, jak ma wychowywać swoje dziecko. To bardzo często jest może terapia. Nie chcę tego oceniać, nie jestem akurat fachowcem, nie jestem psychologiem, więc może nie mnie to oceniać, ale książkowa edukacja o wychowaniu dzieci nie zastąpi miłości. Czasem ta najlepiej naukowo uzasadniona metoda postępowania z dzieckiem nie zastąpi tej może gorszej z naukowej punktu widzenia, ale jednak napełnionej miłością, napełnionego miłością postępowania matki czy ojca. Więc tak, ja się z panem, właśnie dlatego to jest takie niepokojące, że mówi się o walce z przemocą, ale nie wchodzi się w rodzinę tam, gdzie jest prawdziwa, groźna przemoc. No przecież mieliśmy przypadek, że właśnie w rodzinie zastępczej dwoje dzieci zostało zamordowanych. Jedno dziecko zginęło i jeszcze 2 miesiące minęło. Nie był to sygnał, że dziecko zmarło w podejrzanych okolicznościach. Okazało się potem, że zostało zabite przez tych rodziców zastępczych. To z Pucka głośna w całej Polsce sprawa. Zostało zabite drugie dziecko i dopiero sprawa wyszła na jaw. Wyszła na jaw zbrodnia. Bo tam, gdzie jest prawdziwa przemoc, to jakoś tak często brakuje reakcji, a tam, gdzie są jakieś mniej czy bardziej wyimaginowane zarzuty, to tam się działa szybko. I to mnie bardzo martwi. To się musi oczywiście zmienić. To no, musi być inne podejście do... Musi być inna odpowiedzialność ludzi, którzy pełnią pewne funkcje państwowe. Ja dzisiaj to, co mnie martwi na przykład, to jest to pewna obojętność wobec tej sytuacji, no choćby takiego urzędu jak Rzecznik Praw Obywatelskich. Wkrótce będzie zmiana na tym urzędzie, zobaczymy, jak się będzie zachowywał nowy rzecznik, ale to, co się działo do tej pory, jeżeli no, tak oczywiste moim zdaniem naruszenia praw człowieka, jakie mają miejsce, choćby w sprawie państwa Bałutów, no powinny zapalić żółte czy czerwone wręcz światło w głowie Rzecznika Praw Obywatelskich, że nie można się anonimami posługiwać, że nie można na przykład uzasadniać zabierania dzieci zadłużeniem rodziny, bo to jest karygodne łamanie praw człowieka, że na przykład nie wolno obciążać rodziców odpowiedzialnością za to, że dziecko jest prześladowane w szkole. To odpowiedzialność szkoły, a nie rodziców jest w pierwszym rzędzie. A tu mamy do czynienia z takimi okolicznościami. I dlaczego to jakoś nie powoduje reakcji tych urzędów, które powinny reagować? Czy ministra sprawiedliwości, który no, odsuwa od siebie jakąkolwiek odpowiedzialność za sprawiedliwość w Polsce? Jeśli będzie poczucie takiej jednak większego zainteresowania, nie będzie tej obojętności państwa na to, co dzieje się z ludźmi, to wiele się zmieni, nawet bez zmian prawa, chociaż zmiany prawa też są potrzebne. No, przede wszystkim wykluczenie możliwości zabierania dzieci z błahych powodów. To musi być wyraźnie zapisane. Co się, w jakich sytuacjach można zabrać dziecko. Zresztą projekt ustawy jest od 5 lat gotowy w tej sprawie, tylko nie było większości, która by go chciała uchwalić. Mam nadzieję, że w październiku taka większość się wyłoni.
I kolejny telefon, proszę, halo.
Pytanie od Dudy, to by nie zblokowali, bo sobie...
Halo?
A tak to jest, tak to zablokują.
Chyba nie bardzo pan, nie wiem, z kim pan rozmawia. Proszę, Radio Maryja, halo. Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, słuchamy. Kto
Grzegorz
mówi?
Z Sandomierza.
Proszę, panie Grzegorzu.
Ja chciałbym wrócić jeszcze do poprzedniej rozmowy, bo nie udało mi się dodzwonić na do telewizji Trzam. Ale chciałbym wrócić jeszcze do kwestii państwa Bałutów. Tak się składa, że ja znam środowisko tamto, nawet znam dość dobrze kwestie sierocińca w Rudniku. I chciałbym na taką rzecz zwrócić uwagę. Pan poseł powiedział teraz w tej części już rozmów, że patologia jest w sądownictwie władzy, ale patologia jest na samym dnie również, bo nie należy zapominać, że w takich środowiskach małych jak Nisko to jest po prostu układ, który funkcjonuje od wielu lat. Ja tylko tak na marginesie wspomnę, że burmistrzem w Nisku jest ostatni towarzysz, sekretarz PZPR-u jeszcze. A sądownictwo, prokuratura, układy z WSI i inne, to wszystko funkcjonuje i obowiązuje. Natomiast no, z wielkim przerażeniem, powiedziałbym, usłyszałem słowa, które tam ojciec zacytował listu sióstr Palotynek. No to jest porażające, że dają się wciągać w tak niegodne wręcz, powiedziałbym, manipulacje, bo według mnie są to manipulacje. No i tutaj, drogi ojcze, z kolei wydaje mi się, że no nie należy, bo ojciec, ja rozumiem, że jako osoba duchowna ma pewne takie skrupuły, ale wydaje mi się, że Kościół jest generalnie uczciwy. Bywają tylko ludzie nieuczciwi w Kościele, więc nie należy się bać i napiętnować, kiedy jest po prostu źle. Jeszcze wrócę też w dwóch słowach do wypowiedzi pana bodaj z Brzozowa, który dzwonił jeszcze na antenie telewizji Trwam. Niestety prawdą jest, ja znam wypowiedzi bezpośrednio pracowników z tego sierocińca. Oni mówią wprost, to jest biznes. My, mając dzieci przysłane przez państwo, mamy za tym pieniądze. Idą pieniądze państwowe, idą pieniądze z Unii. No i jeżeli siostry, nie daj Boże, kierują się tym, to też jest bardzo smutne niestety. I zapominają o istocie, czyli o tym, o czym cały czas mówimy, czyli o dzieciach. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, szczęść Boże.
Dziękuję, panie Grzegorzu, dziękuję. Szczęść Boże. Jeśli by tak było, to byłoby to bardzo smutne, ale ponieważ nie siedzimy w intencjach poszczególnych ludzi, tylko możemy mówić na temat zdarzeń i faktów, dlatego przestrzegam zawsze przed domysłami i wchodzeniem w intencje. Po owocach, po faktach możemy wówczas wyciągać różne wnioski, natomiast no, bez takiej kategoryczności w sprawie intencji.
Ja dziękuję panu Grzegorzowi za tę wypowiedź. Co do sióstr, mówiliśmy o tym wcześniej w pierwszej części audycji. Chodzi o tu słuchacze, którzy może nie słuchali tego. Chodzi o siostry, które opiekują się dziećmi zabranymi rodzinie państwa Bałutów, a także innymi dziećmi. No ja nie chcę, też jestem ostatnim człowiekiem, który by rzucił jakiś tutaj zarzut, że to jest jakiś interes finansowy. Nie sądzę, żeby siostry tym się kiedykolwiek kierowały, aczkolwiek zaskoczył mnie ten list, w którym, no przykro powiedzieć, ale powtórzone zostały pewne insynuacje, tak to muszę powiedzieć, wobec rodziny, bo nie poparte żadnymi dowodami. Ja akurat znam dość dobrze sprawę, bo wiem, jakimi dowodami sąd dysponował, zabierając dzieci. I nie było żadnych tego rodzaju zarzutów dotyczących postępowania rodziny, a w liście się pojawiły.
Akurat pan mecenas dzisiaj jest naszym gościem, ponieważ ja przed wejściem do studia zapoznałem się z treścią tego listu. Dowiedziałem się, że także myśmy go otrzymali. W związku z powyższym pytałem bezpośrednio na antenie o to.
Wiadomość o tym liście gdzieś już tam była upowszechniona poprzez Gazetę Wyborczą, jeśli dobrze pamiętam. No ale naprawdę to są skrzywdzeni ludzie. Państwo Bałutowie przeżywają swój krzyż. Dzisiaj matka, której której zabrano dziecko od piersi dosłownie i wydarto to dziecko, której pozostałe dzieci gdzieś tam wyłapywano, zabierano jedno ze szkoły, drugie gdzieś z domu. Trauma dzieci, potwierdzona zresztą badaniami psychologicznymi, były takie badania przeprowadzone. Wielka trauma dzieci i atakowanie tej rodziny jakimiś plotkami, proszę sióstr, zacnych sióstr, naprawdę, proszę, nie przystoi po prostu takimi pomówieniami się sugerować, naprawdę, bo no, siostry zajmują się dziećmi tej rodziny, jakieś minimum zaufania także między rodzicami, ci rodzice odwiedzają dzieci, jakieś minimum współpracy jest potrzebne, no więc ja byłem w domu państwa Bałutu, widziałem jak to mieszkanie wygląda, ani sąd, który decydował o dzieciach, tam nie był, ani siostry również tam nie były, więc proszę nie formułować takich pochopnych opinii. W tym kontekście z panem Grzegorzem się zgadzam. No, ten system finansowy, ja też chcę być bardzo, bardzo powściągliwy w swoich wypowiedziach, ale wiele osób mówi o tym, że taka sytuacja, że brakuje pieniędzy na pomoc dla wielu rodzin, nawet wielodzietnych, które często no, w biedzie żyją, bo brakuje środków na utrzymanie rodziny i nie mogą się doprosić jakiegoś niewielkiego zasiłku albo boją się pójść po ten zasiłek, obawiając się, że zostaną im odebrane dzieci. Natomiast jeśli te dzieci przechodzą do rodziny zastępczej czy do placówki opiekuńczo-wychowawczej, to natychmiast się znajduje i 3000 na dziecko. I tam pieniądze są. Więc to budzi w ludziach uzasadnioną obawę. Czy jeszcze raz abstrahuję od tej konkretnej sytuacji, ale to budzi obawę, czy rzeczywiście dobro dziecka jest najważniejsze, czy jakieś inne względy, być może finansowe, gdzieś tam w którymś momencie za tym stoją.
No bo jeśli dobro dziecka mogłoby być realizowane w tej konkretnej rodzinie i tej rodzinie się nie pomaga, tylko patrzy, w którym momencie można dać, za przeproszeniem, po łapach,
tak.
Ale gdy to dziecko zabierze się z rodziny i umieści się gdziekolwiek indziej, pieniądze się znajdują, bo muszą się znaleźć. I to wielokrotnie większe, aniżeli takie, które wystarczyłyby na pomoc tej rodzinie.
Tak, no proszę ojca, w tej sprawie państwa Bałutów, ona jest jakby no tutaj z pewnym... Historia ta, którą nasz dziennik jako pierwszy, pani Gajkowska, opisała tę smutną historię, jest takim punktem odniesienia. No i w tej rodzinie, proszę ojca i proszę słuchaczy, państwo Bałutowie nie wyciągali dłoni po publiczne pieniądze, po jakąkolwiek pomoc. Sami sobie radzili, a po odebraniu im dzieci w grudniu, no według pobieżnych szacunków co najmniej 10 tysięcy, może więcej nawet, z publicznych pieniędzy jest wydawane na utrzymanie tych dzieci. To znaczy ból, łzy, rozpacz dzieci, dramat rodziny i jeszcze publiczne pieniądze, które są za to płacone, bo i do rodziny zastępczej, i do domu dziecka trafiają te publiczne pieniądze na utrzymanie tych dzieci. To nie jest zdrowa sytuacja. A mam tylko jedno, jeszcze pan wspomniał osobę burmistrza Niska. Nie chcę tutaj z panem burmistrzem wchodzić w jakiekolwiek polemiki, ale no też z przykrością przeczytałem, jak nazwał ludzi, mieszkańców swojego miasta patologią. W moim przekonaniu nie mając do tego żadnych podstaw. Powinien przeprosić za tę wypowiedź. Powinien tych ludzi po prostu przeprosić, bo nie ma żadnych dowodów na patologię tej rodziny.
Radio Maryja, proszę.
Halo?
Proszę bardzo.
Szczęść Boże, Weronika z tej strony. Mogę już mówić? Jesteś
tak, pani Weroniko, oczywiście.
Chciałabym podziękować za audycję i przede wszystkim zwrócić uwagę rzeczywiście na ustawodawstwo. Pierwsza rzecz to ta ustawa nieszczęsna o przeciwdziałaniu przemocy. Konkretnie artykuł 12, paragraf 1, w którym jest mowa o tym, że każdy urzędnik, policjant, kurator, pracownik socjalny, nauczyciel i tak dalej zawiadamia policję lub prokuraturę, jeżeli ma podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie. I tutaj zgadzam się z tym, że rzeczywiście jest to kwestia prawa. Pracuję jako kurator sądowy od prawie 20 lat i nie spotkałam się właściwie albo rzadko, kiedy mówi się pozytywnie o pracy kuratorów. Od 20 lat w Wydziale Rodzinnym nie zdarzyło mi się, żeby powodem odebrania dziecka była bieda. Przede wszystkim, przynajmniej tutaj w mojej pracy, jest brany pod uwagę związek emocjonalny. Brakuje nam narzędzi. Brakuje nam możliwości skierowania matki czy ojca do pracy. Brakuje nam możliwości takich, żeby dzieci mogły mieć na przykład zajęcia gdzieś w świetlicy, żeby te rodziny mogły mieć lepsze warunki socjalne. I chciałabym zwrócić już na taką rzecz, że bardzo trudno w tej chwili się nam pracuje, myślę tutaj nie tylko o kuratorach sądowych, ale o wszystkich pracownikach, którzy są na tym przyczółku, którzy wykonują, kuratorzy, zarządzenie sędziego. Zarządzenie, my wchodzimy tylko i wyłącznie na zarządzenie sądu i tutaj na to zarządzenie pracujemy. Nie ma takiej możliwości, żeby sąsiad tutaj naskarżył i czy ktokolwiek i kurator sobie wchodzi oczywiście. Ale pracujemy naprawdę tutaj na przyczółku. Wchodzimy w środowiska często o 21:00. Jeżeli zdarza się, że małoletnie dziecko, bo chciałam też zwrócić uwagę na nazewnictwo, tak przy okazji, małoletni, a nieletni. Małoletni to taki, który nie ma 18, a nieletni to taki, który może mieć 21, a popełnił czyn karalny albo jest demoralizacja. W każdym razie, jeżeli wchodzimy o 21:00, jest libacja, to czy nie ma osoby, która jest trzeźwa, to jest to też dzięki pomocy policji, która też jest na pierwszej jak gdyby linii frontu, szukanie sąsiadki, cioci, babci, kogokolwiek, kto się zaopiekuje tym dzieckiem. Także ja bym tutaj też bardzo naprawdę ostrożnie i z takim wyczuciem mówiła też o trudnej pracy, a właśnie i pracowników socjalnych i kuratorów sądowych, bo spotykamy się z coraz większą agresją. Z coraz większą agresją na dzień dobry, przyszłaś zabrać moje dziecko. Na dzień dobry, że trudno jest porozmawiać spokojnie, w czym jest problem, bo wpłynął anonim do sądu. Trudno jest jak gdyby oswoić tych ludzi, żeby w ogóle wpuścili do mieszkania, bo to są ich mieszkania, ludzi mieszkania. To jest ich dom, gdzie my staramy się nie wchodzić z butami. Ale często jest to zatrzaśnięcie drzwi przed nosem i są to kolejne próby, rozmowy i kurator nie ma innego, że tak powiem, wyjścia, jak poinformować sądu, że jest tak, że nie została wpuszczona albo odmówiona informacji. Także tu bardzo bym prosiła o wyrozumiałość i ostrożność w tych wypowiedziach. Też kwestia właśnie tego zabierania i komu, i jak, i gdzie porywania. Wszystko regulują przepisy, wszystko regulują tutaj rozporządzenia i też przede wszystkim dużo zależy od ludzi, od wszystkich, od ich wrażliwości i od ich poczucia takiej właśnie odpowiedzialności. Dziecko jest darem dla rodziców. To, co zauważam jeszcze tak króciutko w mojej pracy zawodowej, to niestety coraz więcej związków tak zwanych partnerskich, coraz więcej dziecko jest traktowane przedmiotowo już na samym początku. Już nawet jak jest poczęte i tu jest dramat, i tu jest niebezpieczeństwo największe, moim zdaniem, bo potem dzieci robią się towarem albo kartą przetargową i załatwianiem interesów w cudzysłowie dorosłych ludzi. To wszystko dziękuję i pozdrawiam z Panem Bogiem.
Dziękuję Pani Weroniko, z Panem Bogiem.
No ja dziękuję Pani, bardzo cenny głos w tej naszej dzisiejszej dyskusji, tym bardziej, że pochodzący od osoby, która zna te sprawy z własnej wieloletniej praktyki. Ja chcę powiedzieć, że czy jakby nas zapewnić, że też jestem przekonany, że zdecydowana większość i sędziów rodzinnych i kuratorów z najlepszą wiedzą, wolą postępuje w tych sprawach i z ostrożnością i z wrażliwością, ale niebezpiecznie jednak poszerza się może nie margines, ale to już wręcz zaczyna być pewne zjawisko pochopnego odbierania dzieci. Ja tutaj nawet jakby moje zainteresowanie sprawą państwa Bałutów wzięło się z tego, no, że ja po prostu włosy mi zaczęły dęba stawać, jak czytałem uzasadnienie sądu. Czyli po prostu jakie powody sąd widział, zabierając dziecko, czyli stosując no, najbardziej drastyczną ingerencję w rodzinę, zabierając dzieci 18 grudnia parę dni przed Bożym Narodzeniem, przed najbardziej rodzinnym świętem, jakie można sobie, znaczy jakie obchodzimy jako katolicy. I jeżeli sąd pisze o tym, że przeszkodą był pies i królik, albo że już nie chcę już tego któryś raz z kolei omawiać, ale absurdalne były zarzuty typu, że sądowi nie podobało się, że 11-letnia dziewczynka odbiera swoją 6-letnią siostrzyczkę z przedszkola. No, co zarzut, to kula w płot po prostu. Więc i brak jakichkolwiek podstaw, żeby to była przyczyna tak drastycznej ingerencji w rodzinę. I to jest powodem niepokoju, nie tylko niepokoju, ale głębokiej niezgody na to, żeby tak właśnie było. No, ja mogę podać jeszcze, bo to najłatwiej przemawiają przykłady. Niedawno zetknąłem się z sytuacją, kiedy no matce zarzuca się, i to wynika z oficjalnych dokumentów sądowych, ogranicza się władzę rodzicielską matce 3,5-letniego dziecka, podając zarzut, że dziecko nie umie liczyć. Ma 3,5 roku. No, obowiązek szkolny jest od 6 lat, więc nie ma podstaw, żeby taką zdolność od 3-latka wymagać, albo że dziecko gdzieś tam nie, o to samo dziecko chodziło, że wydaje się, że nie rozumie poleceń nauczyciela w przedszkolu, a dziecko wcześniej wychowywało się w Anglii czy w Wielkiej Brytanii, bo matka stamtąd wyjechała, też obawiając się, że zabiorą jej dziecko tam, bo już się bardzo nią interesowały tamtejsze służby socjalne, no to w Polsce ograniczono jej władzę rodzicielską, bo dziecko nie rozumie, co do niego mówią w przedszkolu. Mimo że z okoliczności sprawy widać, że to jest jakby usprawiedliwiona czy uzasadniona przyczyna. No więc to są mniejszość na pewno jest takich, i tu ja też jestem no w pewnej takiej, czy no krytykując, nie chcę się zapędzić w taką dyskredytowanie wszystkiego i wszystkich. Wyrażam szacunek pani Weronice za jej pracę i wszystkim kuratorom i wszystkim sędziom rodzinnym, którzy dbają z troską, z prawdziwą wrażliwością na sprawy dzieci, wykonują swoją pracę. Ale niestety te sytuacje, z którymi się spotykamy, to są konkretne krzywdy ludzkie i jest ich zbyt wiele. I jeśli w takim jednym sądzie w Nisku, mówię to na podstawie oficjalnej odpowiedzi Ministerstwa Sprawiedliwości na moje zapytanie, jeśli się okazuje, że w ciągu 5 lat ograniczono władzę rodzicielską do ponad 300 dzieci, czy ponad 350 dzieci w niewielkim powiecie, który ma 67 tysięcy mieszkańców, no to coś złego tam się dzieje, naprawdę. To ktoś tam przesadza i to grubo. No wreszcie nie rozumiem też takiej postawy sędziów, którzy bardzo się, sędziów, myślę tu o kolegium sędziowskim z Tarnobrzega, jest taki organ władzy sądowniczej czy samorządu sędziowskiego, kolegium sędziów, które wydało taką uchwałę, no biorącą pełną współczucia i obrony sędziego przed krytyką, natomiast ani słowem nie zająknęli się sędziowie nad krzywdą ludzi, nad krzywdą dziecka, czy dzieci, która w tle tej sprawy jest oczywista.
Dziękuję. I kolejny słuchacz, proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałam się włączyć do rozmowy.
Na wieki wieków. Amen. Tak, jest pani na antenie.
Tak.
Tak, kto mówi?
Proszę ojca, witam ojca i witam pana sędziego. Proszę ojca, ja jestem przede wszystkim bardzo zdumiona tym, że ten list został odczytany, zważywszy na to, że coraz częściej obserwujemy wśród osób, że tak powiem, zarówno wśród księży, jak i wśród również sióstr czy braci zakonnych jakieś dziwne tendencje zmierzające ku temu, żeby po prostu jak gdyby rozbić tą jedność Kościoła. My to bardzo przykro odczuwamy. Ja również jestem bardzo zdumiona faktem, że ten list został odczytany bez sprawdzenia dokładnego, bez rozważenia skutków, jakie przyniesie odczytanie tego listu. Bo z niego jestem osobą zupełnie tutaj bezstronną, ale z niego wyraźnie wynika pewna tendencyjność. I ja bym tego rodzaju rzeczy nie zrobiła. Starałabym się najpierw sprawdzić ten fakt, czy te siostry istotnie miały jakąkolwiek wiedzę, ażeby taki list, że tak powiem, sporządzić, wysłać, ale tu bym się może to, że sporządziły z takich czy innych względów jest mniej istotne, ale bardzo przepraszam księdza prowadzącego, w moim odczuciu był to błąd. Odczytanie tego listu w chwili obecnej bez jakiegokolwiek sprawdzenia, bo spotykam się również i w Telewizji Polskiej, kiedy jeden z redaktorów na przykład rzuca oszczerstwo w stosunku do ojca Rydzyka i mówi, że tenże porównał prezydenta do Hitlera. Po czym jeśli uzyskał wyjaśnienie od strony, do której to było skierowane, że to jest bzdura, bo to mówił ktoś dzwoniący do Radia Maryja, wówczas radośnie uśmiechnął się pan redaktor i mówi, no podobno, no nie możemy tego rodzaju rzeczy traktować w ten sposób, bo my katolicy naprawdę zaczynamy jedyne radio, jedyna telewizja, a nie podoba nam się w tej, mnie osobiście, taki fakt, jak dzisiaj nastąpił. Uważam, że on jest naprawdę wielce krzywdzący, chociażby z tego względu, że znając pana sędziego Wojciechowskiego, mogę z całą pewnością stwierdzić, że dokonał wszelkich starań, ażeby rzecz gruntownie sprawdzić. Więc naprawdę uważam to, proszę ojca, jako naprawdę niepotrzebny, po prostu jako błąd. I jest mi bardzo przykro, bo uważam, że to jest jedyne radio, jedyna telewizja, gdzie nie spotkają nas tego rodzaju rzeczy. Tym bardziej, że od pewnego momentu, od kiedy doszedł do władzy pan Tusk, dzieją się coraz bardziej niepokojące rzeczy. Proszę zwrócić uwagę na zachowanie pani premier obecnie, jej zachowanie w stosunku do pana prezydenta. My Polacy jesteśmy pariasami w własnym kraju. Nie możemy pozwolić na to, ażeby odbierano nam dzieci. Stale nas poniżano. Wszelkie nacje mają coś do powiedzenia, tylko nie my. Więc bardzo prosimy o to, ażeby telewizja i radio, które darzymy wielkim szacunkiem, bardziej wyważony sposób zachowywało się w stosunku do tego rodzaju insynuacji. I to jest naprawdę bardzo przykre, że musimy tego słuchać.
Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, bo też chciałbym dać głos kolejnym, a myślę, że już myśl została wyrażona. Ja mam wrażenie pewnego, wybaczy pani, niezrozumienia całej tej sytuacji. myślę, że z dobrymi intencjami tutaj też pani dzwoni po to, żeby chronić i też pana posła między innymi, żeby chronić, którego akurat nikt nie atakował, cytując ten list, a list został napisany przez jakby drugą stronę, która wspomina też w liście między innymi pana posła Wojciechowskiego, wspomina Radio Maryja, więc jeśli takowy list przedostaje się też do opinii publicznej, a mam akurat gościa, którego zdecydowanie ten list dotyczy, więc po prostu pytam i weryfikujemy słowa, które zostały zapisane ze słowem na żywo, które pan mecenas wyraża, czy to w tym kontekście, czy też w rozmowie z naszymi słuchaczami, bo każdy, jak pani widzi, może zadzwonić do Radia Maryja i w sposób rzeczowy, kulturalny, jeśli ma taką ochotę, rozmawiać. Więc nie był to żaden atak na pana posła, pana mecenasa, tylko próba po prostu dowiedzenia się z drugiej strony, jak jest, bo fragmenty listu, to nie cały list, od razu też powiem, w tych głównych założeniach dotyczących przede wszystkim tematu naszej rozmowy dzisiejszej, jak walczyć z przemocą państwa wobec rodziny, został zacytowany. Także tyle. Mam trochę inne wrażenie, ale też z pani wrażeniem no, trudno mi polemizować, no bo ono jest pani.
Ja chciałbym, proszę ojca i proszę słuchaczki też dodać jakby swoją refleksję na ten temat. Otóż no też rozumiem tę troskę bardzo, bardzo ważną, istotną w całej tej sprawie, ale no, mówimy o bardzo poważnym problemie. My się zderzyliśmy z prawdziwym tutaj, to jest naprawdę bardzo poważny konflikt, od którego rozstrzygnięcia bardzo wiele będzie zależało, bo dla mnie sprawa rodziny państwa Bałutów jest pewnym probierzem tego, na ile my jesteśmy w stanie jednak pomagać ludziom, których spotkały prawdziwe krzywdy, a na ile zaczną wygrywać ci, którzy za tymi krzywdami stoją. I otóż, proszę pani, no mnie, ja powiem szczerze, trochę mnie zdumiało dużo wcześniej, to znaczy ten list jest pewnym już kolejnym etapem pewnych działań. No, ja ze zdumieniem przeczytałem wypowiedzi, czy przywoływane wypowiedzi sióstr przez Gazetę Wyborczą, która bardzo mocno zaatakowała rodzinę państwa Bałutów. I mnie tutaj nie chodzi o to, nie jest dla mnie problemem, że ktoś mnie tam niesprawiedliwie, nie wiem, jakiś interes polityczny w tym dostrzega. Nigdy z interesem politycznym jakimkolwiek się nie kieruję, jeśli widzę skrzywdzonego człowieka, to nikogo w życiu nie zapytałem, na kogo on głosował, czy z jaką partią jest związany. Jeżeli ktokolwiek przychodził prosić o pomoc, to nigdy nie zadałem takiego pytania i nie zadam. I to nie jest dla mnie jakiekolwiek kryterium podejmowania jakichkolwiek ludzkich spraw. Może jakąś tam przykrość sprawił taki zarzut, ale to nie o mnie chodzi. Natomiast przykre jest to, że no, rodzina, która jest na skraju załamania nerwowego, bo państwo Bałutowie cierpią bardzo psychicznie. To są ludzie, na których spadła no, tak niewyobrażalna trauma, że no, poetka pisała, noblistka nasza Szymborska, tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono, więc no, nie daj Boże nikomu takiego sprawdzianu. Nikt z nas nie wie, jakby się zachował, jakby postępował, jakby przeżył to, gdyby mu zabrano dzieci i jeszcze rozdzielono je. No i jeśli w tej sytuacji, ja się spodziewałem jednak od sióstr większej refleksji takiej w kierunku troski o dzieci, a nie takiego bezkrytycznego powtarzania moim zdaniem złych racji sądu i tyle. I stąd myślę, że dziękuję, że ojciec jednak o tym liście wspomniał, bo nie można zamykać oczu na pewne fakty. Nam jest potrzebny naprawdę wspólny front w obronie rodziny. To nie może być tak, że no, przeciwko rodzinie będą stawać kolejne osoby i no, zwłaszcza takie osoby, na których wrażliwość można by szczególnie liczyć.
22:44, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę ojca, witam ojca i witam pana mecenasa. Ja, Maria z Górnego Śląska. Proszę ojca, i chciałam właśnie zapytać pana mecenasa, czy rodzice i dzieci, które potem już osiągną, załóżmy, pełnoletność, czy nie będą mogły skarżyć państwo polskie o odszkodowanie za krzywdę fizyczną, psychiczną i zdrowotną, i tak jak każdy więzień czy poszkodowany przez te służby zdrowia ma do tego prawo, jeżeli jest poszkodowany, tak samo uważam, że i ci ludzie też powinni mieć taką możliwość sądzenia się z państwem o wysokie odszkodowania za wyrządzone krzywdy. A tym bardziej jak to dziecko maleńkie, sześciomiesięczne, wzięto matce, to według mnie to jest zbrodnia. To jest coś no niewyobrażalnego. Jak można takie dzieciątko wziąć matce? W związku z tym uważam, że powinno być właśnie to rozważone i takie prawo, żeby przysługiwało. To wszystko. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i pozdrawiam.
Dziękuję pani Mario. Szczęść Boże.
No, ja mogę powiedzieć, że w świetle dokumentów psychologicznych, opinii pewnych o stanie dzieci, których treść znam akurat, to takie podstawy zapewne będą. Ja mam nadzieję, że one nie będą coraz większe, że to szybko zostanie przerwane. Bardzo na to liczę. Natomiast to jest prawnie możliwe, dochodzenie tego typu odszkodowań, jeśli, bo te dzieci ponoszą naprawdę traumę ogromną i spustoszenie psychiczne dokonuje się w ich psychice. Naprawdę wielkie, to zresztą no nie trzeba tutaj wielkiej wiedzy psychologicznej, no każdy wie, co to jest oderwać dziecko od matki na jakiś czas i potem przywrócić normalne uczucia między zwłaszcza tak małym dzieckiem. Nie, no to jest, pani użyła bardzo mocnego słowa, ale ja powiem, że no dla mnie to jest też coś nie znajdującego żadnego usprawiedliwienia. Macierzyństwo, święta rzecz. I tutaj powiem, że no, człowiek wrażliwy to nawet w stosunku do zwierząt zachowuje się jakoś tak, żeby, nie wiem, nie odbierać jakiś tam, traktować z jakąś tam wrażliwością dla jakichś tam karmiących matek, nawet gdzieś tam zwierzęcych, a co dopiero mówić o człowieku. Więc to jest rzecz no, naprawdę moralnie bardzo zła i nie tylko moralnie, ale prawnie też są podstawy do odpowiedzialności.
Proszę, Radio Maryja. Halo? Halo? Nie słyszę. Radio Maryja, proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Janusz z Łodzi. Ja chciałem serdecznie pogratulować panu mecenasowi za odwagę, że po prostu się wstawił za serce. Ale ja zawsze korzystałem z mądrości ludowych i my jako naród mówimy, że żyjemy w czasach, że kto rządzi, to rządzi. I niestety dziwne jest, że rodzina nie ma prawa do na przykład adwokata, że tam nie wchodzi jakaś strona, która stara się bronić rodzinę, bo oni prawdopodobnie mogą wszędzie wejść, każdego pomówić. My mamy chyba jakieś prawa również i tutaj była niedawno dyskusja z panem Ziobro i on stworzył taką sytuację już wcześniej, że i są takie możliwości, jest dużo prawników. Nie musi to być prawnik akurat taki, który mi sąd podsunie, ponieważ to oni też są w systemie. Ja mam prawo do adwokata, nie mam pieniędzy, to państwo powinno zapłacić, ale jakaś obrona powinna być. I my akurat ponosimy duże straty i moralne, i materialne przy tej władzy. I potem egzekwowanie czegokolwiek jest bardzo trudne, ponieważ popełniamy pewien błąd. Za późno osądzamy władzę. My mamy prawo osądzać władzę przy wyborach i tego nie można od polityki jak gdyby oddzielić, bo pan mecenas ma wielkie serce, pan nikogo nie oskarża, pan mówi o faktach obiektywnych, ale już źle się dzieje i dużo złego, żeby po prostu tą sprawę tak zostawić i mam nadzieję, że prawda logiczna, czyli wyciąganie wniosków z tego, to będzie nasz sąd przy wyborach i to jest konieczne. I jeszcze jedno pytanie mam, bo to wszystko się zaczyna od patologii władzy, bo my mówimy o patologii rodziny. Największą patologię to ja widziałem w bogatych rodzinach, gdzie dzieci były całkowicie nieszczęśliwe i tam żaden sąd nigdy nie wejdzie, chociaż to dzieci przeżywają dramaty. Ale ja chciałbym, powiedzmy, jeszcze z jednej mądrości takiej ludowej skorzystać i powiedzieć, czy ja mogę być sądzony za to, że ja powiem, że dzisiejsza władza sądzą się jak głodne gęsi w stodole, czyli czy ja kogoś obrażam, po prostu my już znamy tyle faktów, tyle, że możemy chociaż wyrazić tą mądrość, która w tym narodzie jest i to chyba nikogo nie obraża, bo my mówimy, że są złe ustawy, my osób nie obrażamy, bo nam się zarzuca, że my obrażamy jakieś osoby. My katolicy nigdy osób nie obrażamy, ale władzę, sąd czy po prostu rząd, no możemy wyrazić swoją ocenę i chyba jeszcze mamy takie prawo. Nie wiem, czy pan mecenas się ze mną zgadza. Szczęść Boże.
Dziękuję, panie Januszu. Szczęść Boże.
No ja również dziękuję i oczywiście mamy prawo do wypowiadania opinii. No, konstytucja nam to gwarantuje i to już mówiliśmy o tym, że nie wolno w ogóle dopuścić do takiego, do ugruntowania się takiego przeświadczenia, że jest w Polsce władza, która jest wolna od wszelkiej krytyki. Władza sądownicza jest częścią władzy publicznej w państwie i podlega krytyce, a ponieważ jest to wielka władza, to i krytyka może być wtedy, kiedy są do niej podstawy, wielka nawet i bardzo, bardzo mocna i ostra. Co do państwa bałutów, chcę pana zapewnić i wszystkich słuchaczy, że wszelka możliwa pomoc prawna tej rodzinie jest udzielona i z mojej strony i z mojego biura w ramach jeszcze Duda Pomocy, ale także ze strony ludzi dobrej woli. Nie wiem, czy tu mogę. Ci, którzy pomagają, niekoniecznie sobie życzą, żeby o tym mówić, ale nie ma problemu pomocy prawnej, bo ona jest bardzo, bardzo mocna. No jest problem przełamania tego oporu sądu, który już chyba zatracił swój obiektywizm w tej sprawie, bo wystarczy przeczytać, a jest zamieszczony w internecie apel pani sędzi, czy jak to nazwać, skarga, czy jakiś taki żal pani sędzi, która orzekała w tej sprawie. No moim zdaniem na tyle emocjonalny, jakiś przepojony poczuciem jakiejś własnej krzywdy, która za przesłania wszystko inne, że to jest, ten list jest dowodem, że ta pani sędzia nie powinna orzekać dalej w tej sprawie, bo nie jest po prostu obiektywna, jest stroną w pewnym konflikcie, a nie obiektywnym sędzią. I tu jest moim zdaniem wielki problem, no ale przepisy dzisiaj są takie, że właściwie nie ma sposobu, żeby tę sprawę, nie ma władzy, która by mogła zdecydować, żeby przenieść tę sprawę do innego sądu, dopóki się nie sami sędziowie na to nie zreflektują, że nie mogą być obiektywni wobec sytuacji pewnej, która ich przerasta, no to takie przeniesienie jest niemożliwe. Trzeba też o tym pomyśleć, żeby to było w przyszłości możliwe, ale jeśli chodzi o pomoc dla państwa bałutów, no to taka, jaka jest możliwa, to jest udzielana. I nie brak pomocy prawnej jest tutaj problemem, brak sprawiedliwości jest problemem.
Radio Maryja, proszę.
Panie Polski się kłania.
Proszę bardzo.
Proszę ojca, proszę pana ministra. Ja myślę, że to jest szereg rzeczy. Dlatego, że kwota wolna od podatku to jest oklepana sprawa, która by pomogła rodzinom, 1/3 rodzin w Polsce. Dodatkowa kwestia to... Słyszymy się?
Tak, słyszymy, panie Wojtku.
Dodatkowo, no, 500 zł za każde dziecko, to mało tego, żebyśmy nie odbierali, jakby była kwota wolna od podatku wyższa, to jeszcze byśmy dodali 500 zł. Te kilkaset złotych powoduje to, że no, 1/3 rodzin by po prostu swobodniej żyła, a tak to się nakładają różne trudności, brak pracy, brak odpowiedniego wynagrodzenia i tak generalnie to w Polsce Platforma Obywatelska powinna teraz dołączać do, nie wiem, pensji czy zasiłku rodzinnego order budowniczych Polski Ludowej. No bo dzięki temu, że Platforma Obywatelska nie płaciła tych elementarnych zasiłków, no to przeznaczała te kwoty na jakiś rozwój. Ale dodajmy do tego VAT. Między 30 miliardów a 70 oceniają ekonomiści, że przecieka tyle miliardów złotych w podatku VAT, jest po prostu gdzieś kradzione. Dalej banki i sklepy wielkopowierzchniowe rozwijają się na potęgę. Tutaj dochodzi, jak pan poseł mówił, do zabójstw dzieci, do odebrania dzieci. Po prostu, nie wiem, kolejna grupa uprzywilejowania to są komornicy, którzy odbierają już traktory, samochody niezadłużonych ludzi. Jak pójdzie taka rodzina do po zasiłek i ma tą kwotę, która no, nie ma tej kwoty uprawniającej do zasiłku od pomocy społecznej, bo na przykład komornik siedzi na części zarobków. No i to też nie jest brane pod uwagę. W związku z tym ta rodzina nie ma żadnej możliwości poradzenia sobie w trudnej sytuacji. I tych elementów jest tak dużo, że po prostu włos się na głowie jeży, a Kopaczowa razem z tą swoją świtą opowiadają o wielkim sukcesie Polski. Po prostu mamy teraz możliwość po raz pierwszy właściwie od dłuższego czasu przeżyć wolne święta, głosując odpowiednio na odpowiednich ludzi. I pierwsze święta możemy mieć zupełnie wolne przy dobrej, przy dużej większości parlamentarnej, przy własnym prezydencie, może to wszystko zmienić. Możemy wreszcie jako naród odetchnąć i te rodziny też mogą odetchnąć, jeżeli będziemy mądrym narodem. Czego wszystkim życzę, pozdrawiam wszystkich z Panem Bogiem.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
No, dziękuję bardzo panu za ten głos i za to pozytywne przesłanie na koniec wypowiedzi takie, które no, pokazuje pewną tutaj drogę nadziei na to, że się zmieni. Wiele wskazuje na to, że jesteśmy blisko takich naprawdę poważnych zmian i też innego podejścia do rodzin, bo To jest jedna z fundamentalnych rzeczy. No, ja tu jest źle przeliczać na pieniądze łzy, rozpacz, dramat rodzin, przeliczać na pieniądze. No ale te co najmniej 10 tysięcy, może więcej, która idzie na utrzymanie dzieci, ciężko przeżywających to dzieci państwa Bałutów, którzy nie prosili się o żadną pomoc, no to gdyby te pieniądze podzielić, nie wiem, po 500 czy po 1000 zł, a nawet po 500 na jakieś rodziny, które by z pocałowaniem ręki taką pomoc przyjęły i pomogłaby im ona przeżyć wiele trudności, no to po prostu żal. To żal takiego podejścia, że no w pełni się z panem zgadzam. Pomagać rodzinom, wspierać i kwotami wolnymi od podatku i tymi planowanymi zasiłkami na dzieci po te 500 zł. Natomiast no, nie krzywdzić rodzin, w żadnym razie nie robić tego, o czym dzisiaj mówimy, bo to są rzeczy, które na pokolenia potem się będą odkładać. To jest trauma, która się gdzieś tam będzie odbijać w następnych pokoleniach. Bardzo wspominałem o tym w poprzedniej wypowiedzi, ale tutaj może uzupełnię, że Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła bardzo taki dramatyczny w moim przekonaniu apel, który sędziowie rodzinni powinni wziąć sobie naprawdę do serca. Co się dzieje z dziećmi, które się w różnych takich właśnie pieczach zastępczych wychowują? No one po prostu są później bardzo często nieprzygotowane do życia, że bardzo o wiele częściej są bezrobotne, o wiele częściej bezdomne, o wiele częściej dotyczą ich różne tam problemy życiowe. Ta trauma gdzieś tam odkłada się. A co ciekawe, to przywołane zostały badania amerykańskie prowadzone przez Rządowy Instytut Amerykański, które mówią, że następstwem takiego oderwania dziecka od rodziny i przekazania go w wychowanie obcym ludziom jest zjawisko stresu pourazowego, tak to tam nazwano. Stresu pourazowego podobnego do tego, jakie przeżywają żołnierze, którzy byli na wojnie. I przy czym ten stres pourazowy u dzieci jest dwa razy częściej niż u weteranów wojennych. Tak to twierdzą Amerykanie. A więc trzeba mieć świadomość, z czym się naprawdę wiąże takie zabranie dzieci i zdanie ich na łaskę, niełaskę obcych ludzi. Obcych ludzi, którzy mogą być najlepszymi opiekunami, ale takiego serca jak kochający rodzice nie dadzą dzieciom. To jest, tego się nie da zapewnić. Ja tylko tutaj powiem, że nie wiem jak to określić, bo śmiać się czy uśmiechać się nad tym nie sposób. Ale to wręcz trochę cynicznie brzmi, jeśli sąd kieruje dzieci do domu dziecka, odbiera dzieci rodzicom i pisze w uzasadnieniu swojej decyzji, że robi to po to, bo dzieci potrzebują szczęścia, miłości i zrozumienia. Szczęścia, miłości i zrozumienia. Pisze sąd, decydując o tym, że dzieci umieszcza w placówce opiekuńczej 80 kilometrów od domu, żeby matka nie była w stanie do nich, powodując taką sytuację, że matka nie jest w stanie ich odwiedzać tak często, bo wcześniej była u nich codziennie, kiedy były bliżej trochę. To naprawdę nie ma tam, wszystko może być, dobra opieka i jakaś troska, ale nie szczęście i nie miłość. To nie jest prawdziwe szczęście i miłość jest w rodzinie.
Radio Maryja, proszę.
Dobry wieczór, chciałem coś wypowiedzieć tutaj na ten temat.
Dobry wieczór, kto mówi, skąd?
Z okolic Torunia.
Proszę bardzo. Słuchamy pana.
Już pomijając tutaj aspekty moralne może. Tutaj inni się wypowiedzieli zresztą na ten temat, ale tutaj należałoby powiedzieć konkretnie poruszyć sprawy, że to jest sprawa gopsów, mopsów i tak dalej. Tutaj powinno odebrać się po prostu tym instytucjom wszelką władzę tutaj, władzę policyjną stricte. No i po prostu przychodzi urzędnik tam, kierownik mops czy gops i on określa na przykład czy dzieci, czy także dorosły, na przykład inwalida, czy emeryt, czy ktoś, czy on jest normalny choćby psychicznie. No i taki urzędnik podaje po prostu wniosek do sądu o ubezwłasnowolnienie. No takiego delikwenta można powiedzieć, klienta tam. No i idzie procedura sądowa, można odebrać takiemu po prostu wolność, majątek, po prostu życie społeczne, publiczne, tak jakby uśmiercić publicznie takiego człowieka. Także dzieci. Przecież oni nie mają, ci urzędnicy nie mają po prostu, czy kierowniczka MOPS lub GOPS, czy ona ma po prostu jakieś rozeznanie się, czy wiedzę na temat choćby zaburzeń psychiatrycznych, czy umysłowych i tym podobne, czy organicznych, somatycznych, na pewno nie ma. Oni po prostu tutaj są jak gdyby taką alfą i omegą, próbują być bardziej już niż jakieś lekarze, Chciałbym powiedzieć, no, czy nie sądy nawet, no, oni do sądu podają, no oni jak gdyby wybierają, kto ma być podany do tego sądu i jak ma się dalej potoczyć ta sprawa. Naciskają oni i żądają oni. No to jest po prostu, to jest, oni są jak gdyby, no, panami życia i śmierci już tutaj. No powinno się im odebrać te bezprawne prawo. Ten. No później, jeśli chodzi tutaj o korelacje jeszcze takie tutaj między w rodzinie może tutaj jeszcze coś powiem, może tu jest, no preferuje się zbyt po prostu z kobiety tutaj, no to jest jakieś, no, zaburzenia rodzinne tutaj, na przykład żony z mężem, czy no, syna z matką, czy córki z matką i tym podobne. No to jest na korzyść na ogół matki się to robi, po prostu uznaje się na korzyść matki, na korzyść kobiety. No to nie uznaje się racji męża, racji syna i tak, czy dzieci. No to jest też jawne bezprawie. No później, jeśli chodzi jeszcze, no dalsze tutaj poruszono sprawę, no w ekstradycji, tak można powiedzieć, przekazania, no to także w kraju zresztą, przekazania dzieci rodzicom, któregoś z rodziców, no lub rodzinom zastępczym ewentualnie, no tutaj powinno brać się pod uwagę kryterium tutaj genetyczne tutaj, no dzieci na ogół są ojca, no jeśli zgłosi się ojciec, to powinien być dziecko przekazane ojcu. No jeśli, no dziewczynka ewentualnie, no to matce, no, chyba że są dwie dziewczynki czy dwóch synów, no to być może podzielić jakoś to, no podobniejszy do ojca po prostu z zewnątrz, czy z charakteru, czy jak coś, no przekazać ojcowi, podobniejszy, dziecko podobniejsze do matki, przekazać matce, no oczywiście pytać się troszeczkę tych dzieci też, no czy chcą, czy mają, przy kim chcą zostać, no. No, ale tutaj to jest jeszcze wychodzi sprawa na zastraszenia ewentualnego. No tutaj może mogą być naciski ze strony matki szczególnie. No matki są drapieżne kobiety w ogóle. No mężczyźni czasem też, ale bardziej kobiety. To wymuszenie tutaj może być istotne, wymuszenie przez matkę, no czasem przez ojca także.
Dziękuję bardzo, bo
je poruszył.
Jest dużo tych tematów.
Poruszył pan kilka kwestii istotnych. Wie pan, czy sądy, no jest takie przekonanie, że w sporach między rodzicami sądy preferują matki. Ale ja, dla mnie, moim zdaniem, jest gdzie indziej problem, bo ja znam przypadki w jedną i w drugą stronę, gdzie krzywda jest raz matce wyrządzona, raz ojcu. Znam na przykład takie orzeczenie sądowe, gdzie sąd orzekł rozwód małżonków z winy obu stron i napisał, że co prawda pozwany, czyli ten mąż, używał przemocy wobec żony, ale z kolei żona nie chciała z nim mieszkać, więc tak jakby zrównoważył tutaj winę i jeszcze, żeby było ciekawiej, to używającemu przemocy ojcu właśnie powierzył opiekę nad dziećmi. Tu jest potrzeba tak w ogóle wielkiej mądrości. To nie powinno być postawione tak, że ojciec czy matka. I komu tutaj dzieci wydrzeć, komu dać, jak podzielić. To można tak dzielić, nie wiem, samochody, jakieś działki gruntu, czy mieszkania, jeżeli dadzą się podzielić. Natomiast dzieci tak w ogóle to nie są podzielne. Ja jestem głębokim przeciwnikiem tego, żeby rozdzielać rodzeństwo. Naprawdę to się nie powinno zdarzać. Bo rodzice czasem, dorośli ludzie, nie potrafią się dogadać, różne są między nimi konflikty, a ich dzieci powinny być razem po to, żeby kiedyś były dla siebie wsparciem. Zresztą są już jako dzieci. To jest wielki skarb, mieć rodzeństwo, mieć oparcie w rodzeństwie. Także moim zdaniem, gdyby więcej wysiłku sądy w to wkładały, sądy, które decydują w takich sporach, więcej szukały porozumienia, więcej cierpliwości wykazywały wobec tych ludzi, pomagały im się odnaleźć w tym konflikcie, to zawsze, jeśli się nie pogodzą i nie zejdą z powrotem, to przynajmniej powinny powinni dojść do jakiegoś porozumienia, żeby w sprawach dzieci nie było tego wyboru ojciec czy matka, tylko żeby były zachowane w jak najszerszym zakresie możliwości kontaktu z obojgiem rodziców, bo dziecko ma prawo do obojga rodziców i to jest niesłychanie ważne. Natomiast no, mówił pan o tych, jakby no podzielał pan tę diagnozę, co, mówił pan o tej władzy urzędników i rzeczywiście jest coś takiego w Polsce, przy czym ja bym powiedział tak, problemem jest nie tyle to, że, bo to w różnych sprawach występuje, że urzędnik popełni jakiś błąd, tylko że nie ma systemu, albo on bardzo źle działa, żeby ten błąd wyeliminować. Powinien być system badania skarg taki, że jeżeli urzędnik kogoś tam skrzywdzi, źle załatwia jakąś sprawę, to skarga do jego zwierzchnika powoduje rzetelne zbadanie tej sprawy. Tak się niestety w Polsce nie dzieje. Skargi są bagatelizowane, lekceważone i rzeczywiście w takiej atmosferze rośnie wszechwładza urzędników. Ja myślę, że to zmienimy, jeśli chodzi o sprawy sądowe, to dużo zmieni to wprowadzenie odpowiedzialności czy społecznej kontroli nad prokuraturą, bo prokuratura jest tą instytucją, która ma bardzo wiele do powiedzenia we wszystkich sprawach, nie tylko w tych karnych, bo się prokuraturę kojarzy głównie z oskarżaniem w sprawach karnych, ale ona może i w sprawach rodzinnych, cywilnych, różnych działać na rzecz sprawiedliwości i to trzeba będzie wprowadzić.
I kolejny słuchacz, proszę.
Halo?
Proszę bardzo.
Radio Maria?
Tak, słuchamy.
Chciałam się włączyć do rozmowy.
I jest pani na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam tu poruszyć sprawę tego listu. Właśnie bardzo mnie zainteresowało to, że ten list został podpisany. Ja miałam takie zdarzenia, gdy syn był w seminarium, część ludzi nie chciała okropnie, żeby mój syn skończył te studia teologiczne i był księdzem. I były pisane listy i podpisywane innymi nazwiskami. I czy ten list czasem nie jest sfałszowany, mogły to nie pisać siostry, tylko ktoś ich podpisał. I dlatego zadzwoniłam, bo to mnie bulwersuje, bo takie zdarzenia miałam. Miałam listy kłamliwe do szkół, żeby dzieci wyrzucić ze szkoły. Także i podpisywane nie były przez tych ludzi, którzy to pisali. Ja tyle, takie mam wątpliwości i tak dochodzę, żeby najpierw zbadać, czy to naprawdę te siostry pisały te listy, czy to nie byli jacyś podstawieni i podpisali się tymi siostrami nazwiskami. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże.
No, proszę pani, nie wiem, różne rzeczy się zdarzają i tego rodzaju prowokacje trzeba zawsze brać pod uwagę, natomiast no, o zamiarze napisania tego listu była, wspomniałem już, Gazeta Wyborcza pisała chyba ze 2 tygodnie temu i dementi nie było żadnego, czyli żadnego protestu w tej sprawie, więc chyba jednak to jest rzeczywisty list i siostry tutaj no, zaangażowały się po jednej stronie tego sporu, co troszkę nas tutaj zmartwiło.
Radio Maria. Halo.
Halo.
Proszę bardzo.
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja chciałam do audycji, czy już można?
Tak, można. Kto mówi?
Elżbieta z Małopolski.
Prosimy.
Mówił pan poseł o tym, że przejechał 300 kilometrów do Niska, a sędzia się nie pofatygowała, choć ma 5 kilometrów do domu dzieci Bałutów w Nisku. Otóż trzeba powiedzieć, że sędzia nie jest od tego, by stał na korytarzu lub u płotu jakiejś rodziny. Zgodnie z przepisami są od tego kuratorzy, policja, pracownicy socjalni, pracownicy RODK. i to oni powinni zrobić. W tej sprawie, jak i w każdej innej, powinien wypowiadać się rzecznik prasowy sądu. Należy pana zapewnić, iż sędzia na pewno badał sprawę nie na podstawie przejechania 300 kilometrów, panie mecenasie, lecz na podstawie wielokrotnych wizyt kuratorskich i innych służb. Działania sądu doprowadziły w tej sprawie do poprawy sytuacji rodziny. Otrzymali nowy lokal. Też sprzątane są pomieszczenia. Zwierzęta przeniesione na działkę i dzieci je będą mogły tam na spacerach z rodzicami odwiedzać, gdy już powrócą do domu. Siostry Bałutów dla opieki opiekuńczej są razem, a małe dzieci nieraz od porodu, jestem tego autentycznym przykładem, są karmione butelką, tak jak to było u mnie. Groźby karalne, ja panią zniszczę, kierowane do sędziego, który jest zmuszony pełnionym urzędem do rozstrzygnięcia sprawy, są karygodne i niedopuszczalne. W ten sposób zasądza się przemoc obywateli wobec osób pełniących funkcje i powołanych do urzędowego rozstrzygania sporów. Mówił pan, że dzieci w placówce potrzebują pomocy, bo sąd nie rozstrzyga sprawy. Sąd czekał na spełnienie warunków przez rodziców, by dzieci mogły powrócić. A może komuś właśnie zależy na tym, żeby pokazać, że tam te dzieci w tej placówce przeżywają aż tak wielką traumę. Jeśli psycholog stwierdził, iż matka nie rozumie dzieci, to na pewno były ku temu podstawy, gdyż jako opiekun jest potem zobowiązany do uzasadnienia swoich badań i wiedzy. Nie można twierdzić, panie mecenasie, iż wyniki naukowe i sposoby badań psychologicznych są bezwartościowe, bo to nieprawda. Patrz, psychologia sądowa. Z doświadczenia zawodowego wiem, iż najgorszy jest, tak by z tego listu wynikało, szowinizm sekt, które nie wahają się grozić niepokornym, choćby nawet był sędzią. Piastował urząd sędziego i muszą rozstrzygać, i muszą straszący sędziów i kogokolwiek zniszczeniem ich wizerunków zawodowych ponieść stosowną do przewinienia karę. Dzieci wkrótce wrócą do rodziców, gdyż działania zabezpieczające dobro dzieci przez sąd, jak sądzę z relacji, zostały zakończone. Znam wielu sędziów rodzinnych i kuratorów sądowych i widzę, ile wkładają trudu, starań, wnikliwości, by rozstrzygnięcia sądów rodzinnego były utrafione w zabezpieczenie dobra dziecka. Zmarły niedawno kurator okręgowy Słupska, dr Tadeusz Jedynak, wielokrotnie imieniem kuratorów sądowych wypowiadał się i czynił starania, by określono ściśle warunki, jakie powinny zaistnieć, by odebrać dziecko z rodziny. Ponieważ układający prawo do tej pory tego nie zdołali wykonać, to winszuję panu doprowadzenie tej sprawy do finału dla dobra dzieci w Polsce. Wymieniona przez pana liczba 358 dzieci na 60-tysięczne miasto Nisko pod nadzorem sądu w ciągu 5 lat to naprawdę niewielka liczba rodzin. Gdyby tylko liczyć podwoje dzietność rodzin, to 170 rodzin, co do których sąd ograniczył, zawiesił, pozbawił je władzy rodzicielskiej i na pewno było to obiektywnie badane, wnikliwie i rozpoznawane przez sąd. Postulowana przez pana mecenasa kognicja ministra sprawiedliwości w merytoryczne rozstrzygnięcie niezawisłych sądów przypomina czasy państwa totalitarnego. Opisane przez pana losy rodziny naprawdę biorą się ze zmiany ustroju politycznego państwa, a nie z innych przyczyn. A nie są powodowane przez sędziów powołanych pełnionym urzędem do rozstrzygania sporów. Z tego powodu ze sądów zawsze jedna ze stron wychodzi niezadowolona i za swoje winy, czy niezgodne z oczekiwaniami społecznymi sposób pożycia, chce winić przede wszystkim innych, za wyjątkiem siebie i swojego nagannego postępowania niezgodnego z porządkiem prawnym i społecznym. Na podniesiony przez pana mecenasa wątek, że są to ciągle ci sami sędziowie, ci sami pracownicy RDK, ci sami kuratorzy, którzy w danym miejscu rozstrzygają sprawy, podnoszę, i są tam również ciągle i zawsze ci sami obywatele, na przykład miasta Niska. I trudno by ich było przenieść wszystkich gdziekolwiek innych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
No, trudno to skomentować. Kilka wątków się pojawiło w pani wypowiedzi, ale między innymi takie przeświadczenie, że jeśli sąd orzekł tak, to na pewno miał rację. No, otóż nie zawsze tak jest. Wspominałem o tym, to, że ktoś jest sędzią, nie zapewnia mu automatycznie nieomylności. Odniosę się tylko do tego pierwszego fragmentu pani wypowiedzi, bo mówi pani, że sędzia nie powinien pójść i sprawdzić, jakie są warunki. A dlaczego nie? A gdzie to jest napisane, że sędzia nie może pójść i zobaczyć, jak żyje rodzina, której chce odebrać dziecko, zanim je odbierze? Tak znowu często te dzieci odbiera, że co, to jest dziennie 10 takich spraw, że nie zdążyłby obejść miasta, żeby to zobaczyć? Otóż jak najbardziej jest to i możliwe, i pożądane. Kiedy się podejmuje tak poważną decyzję, nie można polegać na opinii tylko jednego kuratora, zwłaszcza jeśli ma się z drugiej strony relację, że ta opinia jest nieprawdziwa. Więc nie, to generalnie nie zgodzę się z niektórymi tezami zawartymi w pani wypowiedzi. Myślę, że w tej sprawie na tyle dobrze ją znam, żeby mieć przekonanie oparte na faktach, że sąd delikatnie więc zrobił błąd w tej sprawie i doprowadził do krzywdy ludzkiej.
Radio Maryja, proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Już zgasiłam radio i co? Mogę czekać już na wejście?
Nie, już pani jest na antenie. Jakby pani powiedziała swoje imię i skąd telefon?
Aha. Witać się już nie muszę. Było słychać, tak?
Tak, było słychać.
Więc mówi Maria Dominika z Warszawy. I fajnie mi się składa. Chodzi mi o tę panią, która mówiła przede mną. Ja też mam parę ogólnych przemyśleń. Otóż, jaki interes ma sędzina w wydawaniu ogromnych sum pieniędzy publicznych, pieniędzy podatników na opiekę nad dziećmi w rodzinach, czy w domach opieki, u zakonnic, czy gdziekolwiek? Usłyszałam tutaj, że po owocach trzeba poznawać, no więc fajnie. Czy rodzice zastępczy, bo słyszałam, czytałam już o tym, że w zależności od ilości dzieci w rodzinie zastępczej, to już wypłaca się nawet powyżej 5000 miesięcznie. W to się wliczają pieniądze na każde dziecko z osobna i rodzice też mają osobno. A na każde dziecko jeszcze dodatkowo, więc powyżej 5000 miesięcznie. I czy tacy rodzice zastępczy są w stanie zarobić w pracy na etacie takie ponad 5000? Czy może dużo mniej, jeśli będą pracować razem? I czy im się opłaca odpalać do podziału sędzinie, biegłym i różnym innym ludziom, którzy się wypowiadają w tej sprawie, mieć pewność tych choćby 3000, bo etatu nie można być pewnym, a to jest raczej pewna robota, dopóki się interes będzie kręcił. I teraz list zakonnic, też owoce widać. List zakonnic, które się niepokoją, że mogło tam, nie da się wykluczyć, że zachodziło tam coś w rodzaju nadużyć seksualnych, dobrze nie zrozumiałam, ale coś takiego. I skąd zakonnicom przyszło do głowy i dlaczego akurat Gazeta Wyborcza to tak chętnie nagłaśnia? Jako pierwsze, jak zrozumiałam. I następne pytanie. W których ustawach jest zakaz trzymania w domu zwierząt, jeżeli są w domu dzieci, pod rygorem odebrania tychże dzieci i umieszczenia ich w różnych placówkach i w rodzinach zastępczych, rozdzielając rodzeństwo? I czy obywatele Rzeczypospolitej wiedzą, że im nie wolno trzymać w domu zwierząt? Pieska, kotka, może chomiczka nawet nie wolno, nie wiem. Dlaczego nie są o tym informowani? Tylko przychodzą jacyś ludzie, jakaś opieka społeczna, psychologowie, no i znajdą zwierzaczka mniejszego czy większego i już po krzyku. Sama widzę dzieci wyprowadzające pieseczki na spacer. Poza tym trzeba poinformować obywateli, że wzięcie pożyczki też skutkuje odebraniem dzieci z powodu zadłużenia rodziny. To jest sprawa anonimowego informatora. Ilu takich informatorów mają stosowne organa w NISK-u? Jednego, który się tak dobrze orientuje w orientacji 67 tysięcy mieszkańców, czy może donosi tylko na najbliższe otoczenie, a jeżeli na cały powiat donosi, to kto mu te sprawy nadaje, instruuje go, co ma mówić o danej rodzinie, no i ile ten informator dostaje za usługi. I zarzut, że rodzice nie współpracują z organami państwowymi i nie są uprzejmi wobec tych organów instytucji państwowych. A to mi przypomniało z dawnych dosyć czasów o wyrokach w zawieszeniu lub o uniewinnieniach w sprawach o zbiorowe gwałty. A to się odbywało tak, że grupa chłopców z żyletką oprawioną w ołów składa upatrzonej dziewczynie propozycję nie do odrzucenia. Mniej więcej taką: nie wrzeszcz, nie broń się, nie kop, nie drap, nie gryź, bo ci potniemy twarz i do końca życia będziesz miała paskudne blizny. No i sąd znajdował powód albo do uniewinnienia, albo do orzeczenia zawiasów, bo dziewczyna faktycznie się nie broniła, bo nie chciała mieć pociętej i pełnej blizny twarzy. No i sobie grupka chłopców podymała, a dziewczyna nie miała większych siniaków, niczego jej nie złamali, nie uszkodzili nosa, wątroby, nerek i czegokolwiek. Więc grupa chłopców, jak sąd przyjmował, podymała sobie za zgodą dziewczyny. To tak właśnie ta grzeczność chyba powinna wyglądać. Dać się wydymać, a pokrzywdzony, a agresor będzie uznany za niewinnego. Mnie się też przypomniał totalitaryzm. Przeczytałam niedawno takie zdanie, że do instytucji totalitarnych waliły jak w dym osoby, które lubią kogoś skrzywdzić, torturować, obrabować, zabić, cokolwiek. A jeden z dwóch okupujących nas totalitaryzmów zatrzymał się u nas na dłużej. Teraz oskarżenie państwa, które krzywdzi. Pomysł jest bardzo dobry, ale przecież wiem, jak to działa. Na przykład z żołnierzami wyklętymi, te fałszywe oskarżenia, te tortury w śledztwie. Niektórzy śledztwa nie przeżywali, tak jak chyba Andrzej miał na imię Rodowicz przez pseudonim Anoda. Mówili, że wyskoczył Jan, przez Jan, okno. Jan?
Jan Rodowicz.
Aha. Dziękuję. No i te wyroki dożywocia, kary śmierci, robili co chcieli sędziowie. A Adam Michnik o swoim bracie mówi z jakąś nienawiścią, którzy chcą te sprawy badać, że jego brat nikomu nie wyrywał paznokci. Jeśli ktoś wyrywał, no to trzeba go sądzić, ale jeśli ktoś z jego brata chce robić faszysta, przecież to był prokurator. Prokuratorem został po maturze. I dalej. Sitwa to sitwa. Aha, jeszcze jeden pan do drugiego pana powiedział o swoim tatusiu: nigdy nie dopuszczę do tego, żeby moje dzieci się dowiedziały, co robił ich dziadek, a mój ojciec. No i tak właśnie to działa. Więc jaki sens ma oskarżanie, skoro sitwa się stoi za sobą nawzajem jak za murem. No i jak im udowodnić? Nie wiem, czy policja, czy ktokolwiek się tym rzetelnie zajmie. A gdyby pokrzywdzeni rodzice zechcieli śledzić, nagrywać, ale po pierwsze nie wiem, czy nie zostaną za to ścignięci, za nielegalną inwigilację urzędników państwowych. I choćby się udało nagrać, sąd by miał niezbite dowody tych szwindlów, dzielenia się kasą, to mógłby nie dopuścić, bo nielegalnie zdobyte. Nie wiem, czy u nas też to tak działa, czy tylko w Stanach. No i jak walczyć o sprawiedliwość? Jeszcze coś o tym, co sędzia musi, co nie musi, jak to się dzieje. Przypomniała mi się w trakcie wypowiedzi tej pani matka górnika zabitego w kopalni Wujek. jeździła na procesy nocą, po całej nocy nieprzespanej na siedząco w pociągu, bo nie była zamożną kobietą, więc na siedząco jechała w nocy. A rano w sądzie patrzyła na bezwstydną bezczelność zamowców. Nie wiem, czy doczekała ostatecznego rozstrzygnięcia, bo obeszło się bez skazania zamowców, ale ona już nie żyje w każdym razie. I jeszcze ogólna uwaga. Dawniej, przed wojną, każdy mógł się wykształcić i wejść do zawodu, jakiegokolwiek. Ale wchodząc do zawodu, uczył się od lepszych od siebie, profesjonalizmu, kultury, etyki. A po drugiej wojnie było takie jakieś wejście smoka, który, przepraszam za stwierdzenie, za określenie, pierniczył utrapioną kulturę, etykę, wyplenił te uciążliwości, bo lubił robić, co mu się podoba. No i jeszcze ten, a propos oceniania działania sądu. Pan Komorowski powiedział kiedyś do kamery telewizyjnej: przecież wszyscy dobrze wiemy, że wyroków sądowych się nie komentuje. A mnie uczyli czegoś innego. Miałam taki przedmiot prawo na swoim kierunku i wyroki jak najbardziej się komentuje. Nie można przed wyrokiem za dużo o tym mówić, pisać w media, i to już jest tak od czasów rzymskich. I zdaje się, że żadne normalne państwo jeszcze z tym nie zerwało. To ja już bym na tym skończyła, bo chyba długo mówię.
Dziękuję.
Troszeczkę tak, dziękuję.
No wiele różnych refleksji, ale jakby nawiążę do dwóch kwestii. Tej ostatniej, bo prawie do komentowania wyroków, tak. I myślę, że my musimy tego stanowczo bronić, bo to jest też jeden z elementów pewnej kontroli społecznej i pewnego zwiększenia odpowiedzialności sądownictwa. To znaczy, tak jak każdy polityk na przykład, będący w parlamencie, musi się liczyć z konsekwencjami swoich głosowań, że zostanie skrytykowany, jeśli zagłosuje w sposób, który jakiejś części społeczeństwa, większości czy nawet mniejszości, nie będzie się podobał, zostanie za to skrytykowany, że źle głosował w sprawie in vitro, w sprawie, nie wiem, prywatyzacji lasów czy sprzedaży polskiej ziemi, że będzie za to krytykowany i musi się z tą krytyką liczyć i nawet na nią odpowiedzieć. Tak sędzia również musi się liczyć z tym, że będzie za wyrok skrytykowany. I pani trafnie podkreśliła, oczywiście nie wolno wywierać presji na sąd, zwłaszcza w sprawach karnych, i to jest wprost napisane w prawie, nie wolno wywierać presji na sąd przed wyrokiem pierwszej instancji. Ale jak ten wyrok zapadnie, można powiedzieć o nim swoje zdanie. Oczywiście trzeba tę krytykę też ważyć. Nie zawsze krytykujący zna te wszystkie fakty, które znał sąd, i trzeba to też brać pod uwagę, ale prawo do krytyki wyroku jak najbardziej istnieje i trzeba tego prawa bronić. Pan ówczesny prezydent Komorowski nie miał absolutnie racji, mówiąc o tym, że jest jakaś zasada niekrytykowania wyroku. Wręcz przeciwnie. Wszystko, co władza publiczna czyni, może być przedmiotem krytyki. I druga sprawa, o której chcę powiedzieć, to pewne takie osaczenie rodziców i potem wszystko, co by nie zrobili, to jest przeciwko nim wykorzystywane. Najczęściej właśnie ten argument, że matka nie współpracuje, że matka jest roszczeniowa, że matka jest wręcz agresywna na przykład. Obrona, matka, która broni swoich dzieci, bo czuje zagrożenie dla nich, jest traktowana właśnie to jej poświęcenie dla dzieci powoduje czasem reakcje, które właśnie dadzą się usprawiedliwić tą obroną dzieci. Matka broni swoich dzieci, nie zawsze wie, jak to robić, nie zawsze jest, ma taką wiedzę prawniczą, nie wiem, urzędową, administracyjną, ale po prostu kocha swoje dzieci i broni je przed zagrożeniem, przed jakąś nieuzasadnioną ingerencją. I to mi jest bardzo przykro czytać właśnie takie opinie, kiedy matce czyni się z tego powodu zarzut, że ona ma być pokorna, że ona ma być po te swoje dzieci, nawet jak jej zabiorą, to ma tak, no używałem już tego porównania i tu jeszcze raz powiem, jak ten, to akurat był ojciec Juran ze Spychowa, szedł po swoją córkę, w tym worze pokutnym musiał się ukorzyć, musiał błagać na rany Chrystusa, oddajcie mi dziecko, aż wreszcie nie wytrzymał tej sytuacji. Znamy ten opis piękny, dramatyczny z Sienkiewicza. No naprawdę, nie oczekujmy od matek, od ojców, od rodziców dotkniętych takim doświadczeniem, że walczą o swoje dzieci, że oni będą w pokorze to czynili. Nikt nie wie nawet sam, jak sam by się zachował w takiej sytuacji. Także dziękuję, że pani ten element podkreśliła. Jak również oczywiście ma pani rację. Nie ma ani ustawy, która zabrania trzymać zwierzęta. Wręcz przeciwnie, pozytywny skutek dla dzieci jest, uczy to wrażliwości. Nie ma ustawy, która by na przykład zabraniała, że 11-letnia dziewczynka ma siostrę 6-letnią odbierać z przedszkola. Wręcz przeciwnie, jest to jak najbardziej legalne. Nie ma przepisu, że rodzina nie może być zadłużona, jeśli ma dzieci i tak dalej. No można punkt po punkcie rozkładać na czynniki te absurdalne zarzuty, które no niestety doprowadziły do takiej drastycznej konsekwencji.
Panie mecenasie, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, bo to już ostatni telefon był, gdyż 23:35 mija. Czy jakieś słowo jeszcze na koniec zbiorcze?
Bardzo bym chciał. Ja wszystkim dziękuję, wszystkim ludziom, którzy tak z takim zainteresowaniem i wrażliwością, ci, którzy dzisiaj komentowali tę audycję i wypowiadali się z taką dużą wrażliwością na sprawy rodziny, na sprawy drugiego człowieka. Dziękuję też wielu osobom, które w różny sposób już zaangażowały się w pomaganie rodzinie państwa Bałutów, czy innym rodzinom, których dotyczy ta sytuacja. No ja chcę państwu powiedzieć na dzisiaj, ja chcę powtórzyć jednak ten apel do tych, w których rękach jest decyzja i w sprawie państwa Bałutów i w kilku innych dramatycznych sprawach z Niska, żeby jakieś jednak przyszło opamiętanie. Naprawdę nie da się bronić tam tego stanowiska, że tam były podstawy do odebrania dzieci. Właściwie wszystkie warunki, żeby te dzieci wróciły do rodziny i w przypadku pani Bałut i w innej takiej też medialnie podnoszonej sprawie pani Misiak, wszelkie warunki do tego, żeby dzieci wróciły do domu są spełnione i naprawdę proszę to zrobić. To jest mój naprawdę serdeczny apel. Tyle dzisiaj możemy zrobić, a na przyszłość, proszę ojca, oczywiście muszą być zmiany w prawie, które ograniczą zabieranie dzieci, i musi być ograniczanie dzieci z przyczyn innych niż no, zagrożenie dla nich wynikające z przemocy przede wszystkim, z takiej realnej krzywdy. A poza tym no, musi być zdecydowanie większa wrażliwość po stronie instytucji, urzędów państwowych, które mają coś do powiedzenia w tej sprawie. To, czego mi dzisiaj brakuje, to na przykład reakcji ministra sprawiedliwości, na przykład reakcji Rzecznika Praw Obywatelskich, na przykład reakcji Krajowej Rady Sądownictwa, organu mającego zwierzchność nad badaniem skarg na sądy. Także to jest potrzeba głębokiej przebudowy państwa polskiego, w której wymiar sprawiedliwości no, będzie działał zawsze na rzecz ludzi, zawsze z taką wrażliwością na ludzką krzywdę. Tego naprawdę nam bardzo brakuje. Ja z szacunkiem jeszcze raz chcę powiedzieć do wszystkich rzetelnie wykonujących i uczciwie i wrażliwie swój zawód i sędziów i prokuratorów i kuratorów i wszystkich ludzi, którzy podejmują jakieś decyzje dotyczące dzieci, ale też widać dużą skalę krzywd, rosnącą skalę tych krzywd i nie może być na to miejsca. Nie może w Polsce w dalszym ciągu trwać przemoc państwowa wobec rodzin. Przemoc państwa wobec rodzin musi się skończyć. Państwo jest od tego, żeby rodzinom pomagać, a nie krzywdzić je własną, nieprzemyślaną przemocą. Na to nie ma miejsca i to wierzę głęboko, że przy pomocy wszystkich Polaków, ludzi dobrej woli zmienimy już w niedługim czasie.
Dziękuję bardzo. Pan mecenas Janusz Wojciechowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, był naszym gościem. Dziękuję za spotkanie z naszymi słuchaczami.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.